Czy mnie słychać? Nie, jeszcze nie zaczynamy. Zaczynamy o 9, ale pamiętając wydarzenia z zeszłego tygodnia, próbuję trochę lepiej to ogarnąć. To się cieszę. Dziękuję za informację. Mam taki fajny nowy program do tak zwanych live'ów, ale chyba nie udało mi się go uruchomić. I nadaję bezpośrednio z YouTube'a. Także teraz bądźcie cierpliwi, proszę was, kochani, bo za 8 minut dopiero zaczynamy, a teraz jest czas mojej walki z technologią nowoczesną. No gdzieś to na pewno było coś takiego, żeby się przełączyć na tego OBS-a. Ale w sumie to nie jest takie ważne. Na wieki wieków amen, Karolu. To dobrze, zróbmy test taki jak jeszcze w zeszłym tygodniu. Czyli tutaj ja spróbuję udostępnić wam ekran, a wy mi powiecie, czy okno. Czy słychać, jak udostępniam tam jakiś materiał z tego? Czy słychać dźwięk wtedy? Chociaż nie sądzę, żebyśmy z tego korzystali. To. O, cyk. Tutaj na przykład jest to i puszczę jakąś. Na przykład tą dziewczynę puścimy. Wyraźnie. Szczęść Boże. Teraz jest pytanie, czy słychać filmik, który ja puszczam? Nie ma dźwięku wideo. No tak właśnie myślałem. To jest. Ojejku, szum tylko. Dobrze. A cały tydzień próbowałem. I tak nie będziemy dzisiaj puszczać materiałów, tylko dzisiaj jest odcinek pytania i odpowiedzi. Udostępnianie okna. Dobra. I teraz powinno być jeszcze jakieś przechwytywanie dźwięku. Ojej. Dobra, wracamy tu. I tak dzisiaj robimy pytania i odpowiedzi, więc tak naprawdę nie będę dzisiaj nic puszczał. No właśnie wiem, że nie ma dźwięku z odtwarzanego filmu. Mam taki nowy program do robienia tych live'ów i myślałem, że już z niego będę mógł korzystać. Tam wszystko jest fajne, ale ustawiłem sobie tego live'a na YouTubie i nie wiem teraz, jak przerzucić do tego programu się. Mamy 5 minut jeszcze. Nie masz dostępu do tej funkcji. Ojejku. Na pewno wymoknie. Dżuf. Zobaczymy tu. O. No dobra, to teraz jeszcze, kochani, pytanie za 100 punktów. Czy wy teraz widzicie tylko moją twarz, czy moją twarz, a z tyłu tekst? Ostatnie pytanie. I potem już przestaję kombinować. Tylko ciebie. Twarz. Dobra. Kończę w takim razie kombinować i wracamy tutaj. I już trudno. I tak będą pytania i odpowiedzi tylko. Mamy 6 minut. Ja myślę, że zacznę od pytań, które zostały zadane od wczoraj, a potem zobaczymy na pytania, które są zadawane na żywo. Ile osób? 270. Będziemy robić raczej te live w czwartki. To wtedy w piątek będzie można mieć normalny, na przykład wieczór dla rodziny. A w ogóle w piątki teraz będą nowe cykle, ale to dopiero w przyszły piątek się zaczną. To będą takie filmy poświęcone jakiejś jednej konkretnej idei. Na przykład w przyszły piątek będzie film o Soborze Watykańskim II, o jego początku. Myślę, że to będzie fajne. Czyli w poniedziałki będą wycieczki po globie, w czwartki będą live'y, a w piątki będą te filmy takie około, myślę, 12-minutowe filmy informacyjne z dużą liczbą informacji. Tam nie będzie gadania mojego, tylko ja będę czytał i będą obrazy i sceny. Myślę, że to będzie fajne. Słychać tylko pana, nic więcej. No to może już dobrze, niech tak zostanie. Ja się postaram na ten tydzień być jeszcze lepiej przygotowany. Kraków pozdrawia serdecznie. Pozdrawiamy, pani Agnieszko. O. Witajcie. Dzisiaj robimy tak, że kończymy tak z grubsza o 23:00. Żeby było wiadomo mniej więcej, przynajmniej takie, tak spróbujmy, żeby nie było dłużej. Manchester, niesamowite. Jaka pogoda? W ogóle, bo u nas globalne ocieplenie na całego. Co się stało, że ostatni filmik został zmieniony na Age Verification? No, YouTube sam robi takie rzeczy. Także nagle się okazało... Zaraz. 12 minut to za krótko. Aha, że ten film 12 minut. No może do 15. Już mamy napisany scenariusz takiego pierwszego filmu i ja dopiero jak to przeczytam, to zobaczę, ile to wyszło. Może to będzie dłużej. No w sumie tak, 12 minut to by było krótko. Zobaczymy. Te filmy postaram się robić takie, żeby były wyczerpujące. O 23:00, żeby nie było dłużej. Dobrze, umowa stoi. Pozdrowienia z Barlinka. Pozdrawiam z Rzeszowa. Pozdrawiam wszystkie te piękne miejsca. Mam książkę z autografem, pozdrawiam. Świetnie, no to właśnie. O właśnie, pytanie. Kto ma książkę z autografem pana Pawła Lisickiego? I czy to było, czy to jest w ogóle, czy to był fajny pomysł, żeby go tak przycisnąć o te autografy? Glasgow pozdrawia. Pozdrawiamy. Szczęść Boże wszystkim, pozdrawiam z Czech. Ale to fajne jest w sumie te live'y. Pozdrawiam z Łodzi. Globalne ocieplenie, prawda? U mnie ciepło prawie 20 stopni, a na zewnątrz pewnie z 10. No tak, globalne ocieplenie. Kryzys klimatyczny pełną gębą. Panie Dawidzie, czemu tak późno live'y? No nie wiem, tak mi doradzono. Dobra, to zanim zaczniemy, bo jeszcze mamy za minutę, to tak szybka rundka. Dobra godzina, czy wcześniej? Szczęść Boże z Gdańska. Pozdrowienia z Rumunii, ale super. 20. Ktoś pisze, że dobra. A gdzie to jest Missy Słaga? O, przepraszam, wstyd. Pani Sylwio, gdzie to jest Missy Słaga? Missy Sauga. Ale wstyd, że nie wiem. Niektórzy piszą, że woleliby o 20, nie 20:30 i ktoś tam o 20. No zobaczymy w takim razie. Za tydzień może zrobimy test wcześniejszej godziny. Kanada. A która godzina jest w Kanadzie? Toronto 35 stopni, no to tam jest globalne ocieplenie. U nas w Polsce nie ma. Dobra godzina, chociaż dzieci jeszcze nie śpią. Piękna Warszawa, serdecznie pozdrawia. Pozdrawiamy. 16, 3. O 19, to już w ogóle wcześnie. Słuchajcie, mamy 21. Standardowo chyba zrobimy tak, że pomodlimy się dopiero jak będzie 1000 osób, jeżeli w ogóle nie jestem zbyt optymistą. Nie wiadomo, ile będzie osób na tym live. Manchester dziś było 30 stopni. Aha, czyli tam dotarło globalne ocieplenie. Do nas jeszcze idzie. Szczęść Boże z Warszawy. U mnie kryzys klimatyczny tylko 2 tygodnie podczas tego lata. No właśnie, bo to taki jest. Chimeryczny. Przychodzi, odchodzi. Zła godzina, bo zaraz będzie apel jasnogórski. O właśnie, no o tym nie pomyślałem, no ale... No to co? Nie da się tego uniknąć. Mississauga. Toronto. Jest aktualnie 15. Okej. Okay. Dziękuję. Czy ojciec James Martin jest aktywnym, czy nie? No nie mówi o tym nic publicznie. Możemy tylko spekulować, więc nie wiem, ja nie będę spekulował. Mogę mieć swoje jakieś tam osobiste podejrzenia, ale nie wiem, Nie mówię o tym na pewno publicznie. Okej, słuchajcie, zrobimy tak. Ja spróbuję tak rozbiegowo sobie zobaczyć na te pytania, które były zadane przed dzisiaj, przed 21. Na tam, gdzie miały być zadawane pytania, czyli na społeczności. Chociaż jeżeli tutaj są na tam, gdzie miały być zadawane pytania, czyli na społeczności. Chociaż jeżeli tutaj można pisać na tych czatach już wcześniej, to może za tydzień tu będziemy. Przepraszam, Missy Swaga. No właśnie, dalej, to jest Toronto, tak? Pozdrawiam z Cork, Irlandia. Pozdrowienia. Dobrze, to ja sobie tutaj na razie. Kanada też słucha. Bardzo miło. Pierwsze pytanie. Jak twoim zdaniem powinien postąpić rodzic katolik w sytuacji, gdy jego dorosły syn oznajmia, że jest homoseksualistą? Zważywszy na... Może to będzie jakby niesprawiedliwe z mojej strony, ale zważywszy na awatara i nazwę tego profilu, który to zadał, to tak trochę wyczuwam. Coś, głos jest dziwny. Dobra. Czy głos jest dziwny? Jestem ciekaw, czy głos jest dziwny. James Martin chyba, Polanowski mówił, że oni nie walczą dla LBG, ale dla siebie, a potem LBG. O, jest w tle tekst, ale źle słychać. W tle jest tekst? Ludzie, kochani, to ja już nie wiem, co się dzieje. Przed chwilą ktoś pisał, że... dobra, czyli tak. Okej, okay. Dużo ludzi mówi, że głos jest dziwny. No to mikrofon wejście liniowe. Ojejku, dobra, teraz to będziemy walczyć. Czy teraz głos jest lepszy? Czy teraz głos jest lepszy? A w tle jest tekst. No właśnie. Dobra, czy teraz w tle nie jest tekst, tak? Dobra, no to teraz walczymy z głosem. Cybernetyczny głos. A jak jest teraz? Jest okt w tle pytania. Moim zdaniem nie jest lepszy. Chrypka. Kurczę, Felek, przepraszam za... O, niedobrze, to niedobrze, naprawdę. Pyk. No, czyli znowu nie ogarnąłem. Dobra, tu mam urządzenie do przechwytywania wideo. Głos git nie ma tekstu, głos już jest normalny. Aha, czyli lepiej ostatni raz. Czy głos jest teraz spoko? No dobrze, teraz mówią większość ludzi, mówicie, że jest ok. Dobra, to jeszcze zobaczymy, tak. Mikser dźwięku. To sobie powiększymy. Chciałbym, żeby to było wszystko dla mnie łatwiejsze i mam nadzieję, że z czasem się stanie. O, tutaj to ustawimy tak. Dobrze, kochani, jeszcze dosłownie chwilę cierpliwości. Głos był komputerowy po zminimalizowaniu okienka, natomiast pojawiły się pytania na głównym ekranie, a na tle tekst w tle. Ojej, to ja już teraz... Dobra, najważniejsza jest jeszcze jedna rzecz. Pyk. Pyk. Dobrze. I teraz powiedzcie mi, jak jest teraz z dźwiękiem. Czy jest poprawa na lepiej? Teraz jest pytanie zasadnicze. Czy jest teraz w porządku z tekst z tym, z dźwiękiem? Jest ok, lepiej. Dobrze. to no za tydzień już będę tak przygotowany, słuchajcie, że od razu będzie elegancko. Jedziemy pytania. Więc pierwsze pytanie było, jak powinien się zachować ojciec katolik, czy tam rodzic katolik, który dowiedział się, że jego syn jest homoseksualistą, dorosły. Uważam, że to pytanie jest pod puchą, tak wyczuwam, bo już mam doświadczenie, tak naprawdę, żeby mnie na czymś złapać. Natomiast jak powinien zachować się katolik, jego syn jest już dorosły, no więc powiedzieć, że będzie się za niego modlił i powiedzieć mu, że ryzykuje wieczne potępienie, co jest problemem. No i powiedzieć mu, że zawsze jest dla niego jakby gotowy mu pomagać, ale że tego nie akceptuje i że boi się o jego życie wieczne. Tak mi się wydaje, ale czuję, że to pytanie to była podpucha. Dobrze. Jedziemy dalej z pytaniami. Może ja powinienem sobie tutaj przerzucić. Co uważasz na temat objawień w Medjugorje? No więc ja już wiele razy słyszałem i czytałem na temat objawień w Medjugorje i tak jakoś nie spisywałem sobie argumentów i tego żałuję, bo dużo ludzi mnie o to pyta. Nie mam żadnych wątpliwości, że tym nie należy się interesować. Dawidzie, jak masz włączone okienko bez podglądu na pytania, to dźwięk jest ok. Jak włączyłeś podgląd na pytań, to był lekko zniekształcony. Czyli teraz jest ok. W każdym razie, Medjugorje to jest coś, co trwa. Biskup miejscowy miejsca ma zdanie na temat tego negatywne, jeżeli dobrze wiem. Wiele źródeł mówi, że Maryja, teoretycznie Maryja w Medjugorje mówi... A, Dawid, patrz prosto, matko. Ja nie mam doświadczenia w live'ach. Patrzę teraz prosto. Zatem... W Medjugorje, ja bym się Medjugorje w ogóle nie interesował i zwiewałbym stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Ale dużo gorliwych katolików uważa, że tam jest cudownie, jeździ tam i jest zachwycona atmosferą, która tam panuje. Zatem, skąd to się bierze? Według mnie stąd, no, że jeżeli bardzo, bardzo dużo ludzi uwierzyło, że warto tam pojechać, to ci ludzie robią tą atmosferę. Bardzo dużo ludzi tam się spowiada podobno, dużo ludzi... tam jedzie po jakieś umocnienie, no i oni robią tą atmosferę, no bo jak się pojedzie do miejsca, gdzie jest bardzo dużo katolików, którzy się modlą, no to od nich się to czerpie. I ma się może wrażenie, że to jakoś to miejsce, albo że to jakoś uprawdopodobnia to, że te objawienia są prawdziwe. Ja unikam takich rzeczy jak ognia, czegoś, co w ogóle się jeszcze nie skończyło, nie jest zatwierdzone. Słyszałem kiedyś taką historię, ale już nie pamiętam, o którego króla to chodziło. A może i nie będę przytaczał, skoro nie pamiętam. W każdym razie wniosek z tej historii był taki, że jeżeli zły duch miałby zwieść osoby ważne i wprowadzić jakiś zamęt, to jemu nie przeszkadza to, że po drodze bardzo dużo ludzi na przykład się wyspowiada, nawróci, bo on jakby bilans bada. Czyli jeżeli ogólnie jest w tym zwiedzenie, to, że jakiś tam Stefan pojechał i się wyspowiadał i od tego czasu jego życie się bardzo uporządkowało, to nie dowodzi tego, że to miejsce jest, że to jest dobre i że to jest naprawdę Maryja. No i też, widzicie, nie pamiętam argumentów, ale kilka źródeł mówiło, że trzeba by się zdecydować, która Maryja jest prawdziwa. Czy ta z Medjugorje, czy ta z Fatimy, bo to są dwie różne osoby. I że był cały taki wykaz, który pokazywał, że to nie może być ta sama osoba, więc albo wierzymy tej pani z Medjugorje, albo tej pani z Fatimy. Ale musiałbym się lepiej przygotować. Ja w każdym razie uważam, że unikać jak ognia i się tym nie interesować. Jak dowiecie się, że w Medjugorje ktoś coś powiedział, Maryja, no to ona i tak nic nigdy nowego nie powie. Maryja tylko ewentualnie przypomina wszystko, co już zostało powiedziane, bo już wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania zostały udzielone człowiekowi. Czy będą jeszcze inne modlitwy po łacinie na kanale? Powiem mamie.pl. Porozmawiam z panem Markiem Miśko. Powinny być. Poproszę o stworzenie 5 propozycji najważniejszych książek. Spróbuję coś takiego zrobić. Nawet jest to w przygotowaniu. Mamy nasz Getschwald prawdziwy. Głos nie promuje Medjugorje. Glas nie promuje Medjugorje, jedynie o nim mówi. No, ja księdza Piotra Glasa bardzo, bardzo cenię. Także to na pewno nie jest żaden taki na niego roast teraz. Aczkolwiek no, mówienie o nim często, że to jest cudowne, jest promowaniem. No, co, jak inaczej się promuje, jak, niż mówiąc, że jest świetnie. Bo to jest promowanie. Więc ksiądz Piotr Glas jest urzeczony. Przynajmniej jak ostatnio słuchałem tego, to z rok temu może słyszałem ostatnią jego wypowiedź o Medjugorje i to była pozytywna wypowiedź. Gietrzwałd. Mówienie o czymś dobrze lub źle to właśnie promowanie. Dokładnie. Szczęść Boże wszystkim z Podkarpacia. Szczęść Boże. Teraz czytamy dalej pytania. Pytania osobiste to nie. Czy uważasz, że przynależenie do Wojowników Maryi jest wartościowe dla mężczyzny? Trudne pytanie. Księdza Dominika Chmielewskiego, no, powiedziałbym może nawet, że kocham. Bardzo lubię i cenię. No, ale inaczej widzimy wiele rzeczy i ogólnie idea tego, jeżeli tam są w świątyni i śpiewają Bogu Rodzice, są mężczyźni, no jest to coś pozytywnego. Lepiej być w Wojownikach Maryi niż w ogóle gdzieś na manowcach. Natomiast no, jest to jakoś dużo emocji w tym jest według mnie. Takie, dla mnie to było takie, jak widzę te filmiki, to jest dużo na emocjach. A potrzebujemy mężczyzn, którzy emocje trzymają no, właściwe miejsce swoim emocjom w swoim życiu. Jakby właściwą rangę nadają. Więc z jednej strony dobrze, że jest bardzo dużo mężczyzn w Polsce, którzy chcą być maryjni i odmawiają różaniec. To Bogu niech będą dzięki. Z drugiej strony, jeżeli udało się ich wszystkich zgromadzić wokół jakiejś jednej idei i ta idea ma związek z maryjnością, to jakże byłoby cudownie, gdyby pasterz tej trzutki nawrócił się na te, nawrócił, no, zaczął cenić tradycję i poszedł do tradycji. No to byłaby bomba, to byłoby wydarzenie wszechczasów. Może nie wszechczasów, ale na pewno, nie wiem, jedno z ważniejszych wydarzeń w XXI wieku, według mnie, w Polsce. Gdyby na przykład wszyscy wojownicy Maryi poszli do tradycji. Lepiej być tam niż na manowcach. W każdym razie. Czy widziałeś film Królowa na Netflixie? Nie widziałem. Ale Andrzej Seweryn to już ostatnio było w poniedziałkowej wycieczce po globie na jego temat kilka słów. No oczywiście to próbuje drag wejść do Polski, drag queen. No my jesteśmy, jeżeli się nie zagapimy, to będziemy na to trochę zaimpregnowani, no bo to jednak jest kompletna żenada. U nas jest jakby, no, daleko w tyle jesteśmy za Zachodem i mam nadzieję, że Paweł Goleniak, czyli znowu tradycja dobro, novus ordo zło. No nie jest to do końca język teologiczny, to dobro, to zło, ale nie jesteśmy teologami, więc to może do tego wrócę później. Nawrócenie często zaczyna się od emocji. Potem człowiek dojrzewa i emocje nie mają znaczenia. No różnie. Zależy czyje. Czy męskie zaczyna się od emocji? Moim zdaniem człowiek się nawraca najczęściej, to już mówiliśmy o tym w dwóch przypadkach, albo kiedy znajdzie się na dnie, walnie w dno. Jak walnie głową w dno, to wtedy jest szansa na nawrócenie. I tam rzeczywiście może to być w emocjach, nawet dużych. Drugi rodzaj nawrócenia, chyba rzadszy, bo coraz mniej jest takich ludzi, to jest efekt tego, że ktoś jest bardzo uczciwy ze swoim własnym rozumem i naprawdę sobie zadaje pytanie. Nie jest tak zwanym agnostykiem, czyli postawa zupełnie absurdalna, no tak naprawdę nieuczciwa, tylko jest naprawdę zainteresowany. Pada pytanie w jego życiu, skąd to się wszystko wzięło? Skąd się wzięła materia, a przede wszystkim skąd się wziął czas? Czy czas się kiedyś zaczął, czy nie? Jak ktoś drąży, no i przechodzi przez różnych filozofów i się nawraca, to w tym nie ma żadnych emocji. Jeżeli, no może oczywiście w momencie, bo wiara jest łaską, więc w którymś momencie ta łaska przychodzi, może to jest emocjonalne przez moment, ale to nie jest, to nie emocje wtedy prowadzą tą osobę. Mam pytanie, czy po przejęciu przez pana Muska Twittera widać jakieś różnice? Oczywiście, że widać różnice. Jest tam chwilowo wolność słowa, no można mówić wszystko. Oczywiście pewnie zgodnie z prawem, więc nie można jakichś tam nawoływać do przemocy albo pewnie jakichś pornograficznych rzeczy puszczać, ale nie ma, ze względu na światopogląd, nie ma tam cenzury. To jest w XXI wieku absolutny kosmos. Co tam się dzieje? Można tam po prostu zamieścić filmik i powiedzieć, co się chce. Nie wiem, jak tam z antysemityzmem. Tego nie wiem. Na pewno, jeżeli się powie coś tam na LGBT+ i wszystkie inne literki, albo covidowe sprawy, szczepionkowe sprawy, to tam nie ma żadnej cenzury. To jest wielka zmiana. przed przejęciem Twittera przez pana Muska. To było chyba najbardziej cenzurujące medium społeczne. No, jedno z bardziej, Facebook też, ale tam była pełna cenzura. Oni mieli całe rzesze ludzi, którzy się zajmowali tylko tym. Oczywiście algorytmy wyłapują dużo słów kluczowych, ale potem ludzie siedzą i kasują. Dzisiaj tego nie ma. On podobno 3/4 ludzi wyrzucił i to w większości byli ludzie, którzy właśnie nie zajmowali się niczym innym, jak kasowanie wypowiedzi prawicowych. Dobra, idziemy dalej. Jakiej muzyki słuchasz? A to nie jest... To jest pytanie... Nie interesuje. Ja nie jestem obiektem zainteresowania tych live'ów. W sensie przedmiotem, tematem. Czołem Dawidzie, czy brałeś udział w rekolekcjach ignacjańskich w Bractwie Świętego Piusa X? Brałem. Czy mógłbyś podzielić się krótko wrażeniami? No, rekolekcje ignacjańskie. To jest... Tam jest dla mężczyzn i dla kobiet osobno. I... Super. Nie wiem, jakie żadne słowa takie. Jest to bardzo pożyteczne wydarzenie, jeżeli ktoś nie był na rekolekcjach ignacjańskich, ale jeżeli ktoś był, to też. Czy tajemnice światła Różańca Świętego, które zostały wprowadzone nie tak dawno do praktyki, można traktować równorzędnie z pozostałymi tajemnicami różańcowymi? Tutaj to są pytania dla księży. Na przykład, jeżeli ktoś już zna mniej więcej mój pogląd, światopogląd, no to lepiej takie pytanie zanieść do Q&A z księdzem Szymonem Bańką. No bo co tak naprawdę świecki? Kim ja jestem, żeby wypowiadać? Mogę mówić to, co tam osobiste swoje zdanie. No nie no. I to jest oczywiście jeden z bardzo takich kontrowersyjnych. Są takie jakby opinie, które są przejdą bez echa i opinie, które jak tylko powiem, to się trzecia wojna światowa się rozpęta, bo dotykają też Jana Pawła II, którego Polacy, w tym ja, kochają. Ale pewnie ja za inne rzeczy niż wielu Polaków. Więc moje osobiste zdanie jest, ja nie odmawiam tajemnic światła. Mogę tylko tak odpowiedzieć. Ja nie odmawiam tajemnic światła. Dlaczego szafarki to zły pomysł? Jestem przeciwko, ale nie mam argumentów. No właśnie, ja też nie. To trzeba, to znaczy miałbym, ale to są takie pytania, które do księdza Szymona Bańki bardziej by warto było. Dlaczego? Kościół dzisiaj jest, jakby to odpowiedzieć, to chodzi o argumenty jakiego rodzaju, żeby konkretnie w doktrynie znaleźć miejsca i dowody, jak to zostało, jak Kościół doszedł do tego, że tylko ręce kapłana mają dotykać ciało pańskie i tylko mężczyzna może być kapłanem, to nie jest ten typ nawet kanału, który tutaj ja próbuję zrobić, żeby zagłębiać się w arkana. Ja wiem, że tylko ksiądz ma dotykać ciała pańskiego. Wiem, że szafarka to jest masakra, koniec, kropka. Ale jeżeli ktoś potrzebuje argumentów, żeby przekonywać innych, no to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy o tych Światowych Dniach Młodzieży. Do dzisiaj tam pod moim adresem są na Twitterze różne wypowiedzi, że panie Dawidzie, skąd twój strach przed emocjami? To zaraz, nie mam żadnego strachu przed emocjami. To znaczy, może mam, ale nie jakiś taki chyba, który wpływa na moje opinie na temat miejsca emocji w wierze. Do dzisiaj na Twitterze piszą do mnie ludzie na temat Światowych Dni Młodzieży. Dlaczego tak tam atakowałeś Światowe Dni Młodzieży i tak dalej, bronią tego. Ja naprawdę z zapałem godnym lepszej sprawy. I to jest tak, jak mówiliśmy tydzień temu. Albo ktoś to widzi, albo ktoś tego nie widzi. Tak samo, jeżeli ktoś widzi szafarkę w rozpuszczonych włoskach, która już jeszcze dodatkowo udziela komunii na rękę i tam tymi paluszkami z hostii we włoskach dzieciom, powiedzmy, stawia krzyżyki, ale to jest już taki dodatek. Jeżeli ktoś widzi szafarkę Komunii Świętej i nie widzi problemu, słuchajcie, to nie jest tak, że my musimy toczyć wiecznie niekończące się debaty. Kościół się nie odrodzi przez te debaty. Przez debaty Kościół tak naprawdę trzeba odnawiać przez samego siebie, żeby siebie katechizować. Docierać do źródeł i do prawdy. To nie jest tak, że ktoś jeszcze do końca nieosadzony w tym pójdzie i będzie przekonywał co do szafarek. Bo szafarka to jest tylko objaw choroby, jaką jest modernizm. To modernizm to jest herezja, a jeszcze jest teraz dużo według mnie po prostu aktywnej skłonności do tego, żeby kościół od wewnątrz niszczyć. I ustanowienie szafarek jest jednym z elementów tej wojny. I jeżeli ktoś, widząc szafarkę, potrzebuje argumentów, no to chyba trzeba na razie go zostawić samemu sobie. Jak będzie się tym interesował, to sam dojdzie, a jak nie będzie się interesował, to nasze argumenty nic nie dadzą. To jest moje zdanie. Dobra, przyspieszamy, bo jest tyle pytań na... Co sądzisz o księdzu Chmielewskim? Kocham księdza Chmielewskiego. No po prostu bardzo. No ale ja jestem w tradycji. Ksiądz Chmielewski jakoś tam na razie nie dociera. Jeżeli będzie maryjny, tak jak jest, a wydaje się być bardzo maryjny, wydaje się, że on jest cały zanurzony w miłości do Maryi. To, że na razie uważa, że w Medjugorje jest Maryja właśnie, no to jest trochę problematyczne, natomiast no jest bardzo maryjnym księdzem. To nie wierzę, on jeszcze jest młody, no, stosunkowo, więc jeżeli jeszcze ma tyle czasu przed sobą i będzie naprawdę przy Maryi trwał, no to daj Boże, że Maryja go doprowadzi do prawdy. Tyle powiem, no. Bardzo bym chciał. Jakby ksiądz Chmielewski doszedł do tradycji, to będzie super. Dawidzie, we wszystkich tematach zgadzam się z tobą, ale zupełnie nie mogę pojąć, dlaczego odrzucasz tradycyjne msze święte indultowe. A kiedy ja je odrzucałem? Nie wiem, kiedy je odrzucałem. Aha, jasne, że powiedziałeś, iż masz na względzie głoszone kazania. Dla mnie jest jeszcze mega ważny argument, aby nie dać się wypchnąć z kościołów, które fundowali nasi dziadowie. Dlaczego to my mamy ustąpić z tych wspaniałych budowli? Dlatego, że w tym momencie no, kościołem rządzą i w tym budowlami rządzą osoby o innych poglądach. No. Więc nie masz wyboru. Człowiek musi przede wszystkim, na pierwszym miejscu jest własna dusza. To jest na pierwszym miejscu. Człowiek dostał swoją duszę i musi się troszczyć o zbawienie swojej duszy. Więc jeżeli idąc na mszę indultową, ryzykujesz słuchanie, a jeszcze nie daj Boże, na przykład twoje dzieci, no bo ty, jak już jesteś ultraświadomy, to tam jakoś przyśniesz na kazaniu, jeżeli zobaczysz, że ksiądz jest, może się nauczył tradycji, może chce być z tradycją, ale mówi zgodnie z Soborem Watykańskim II różne rzeczy, no to ryzykujesz po prostu tak naprawdę, że błąd się wkradnie do ciebie. Myślicie, że wiara to jest coś takiego, że tak pstryk raz już masz i jesteś zaimpregnowany, wiesz wszystko, to jest kruche. Więc tak naprawdę słuchanie kazania modernistycznego jest bardzo ryzykowne. Każdego. Więc to jest proste, no. Nie idzie się na mszę indultową, jeżeli się boimy, że tam jest ksiądz. Jeżeli to jest ksiądz, który wiemy, że jest mega w tradycji, przez to się naraża biskupowi. No bo jeżeli ksiądz nie mówi zgodnie z Soborem Watykańskim II, a taki jest wymóg udzielania indultu, że ksiądz ten będzie mówił zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. No to jeżeli ksiądz taki dostaje pozwolenie na odprawienie mszy tradycyjnej i mówi kazanie stricte tradycyjne, no to trochę podpada biskupowi. Jak ktoś to tak, powiedzmy, wyłapie, no to będą problemy. Natomiast jak mamy pewność, że taki ksiądz jest tradycyjny też w pełni w swoich poglądach, no to nie ma nic złego w mszy indultowej. Ale jeżeli jest ryzyko, że tam są jakieś przekłamania, no to trzeba uciekać i iść na mszę, gdzie nie ma takiego ryzyka. Czytamy następne pytanie. Czy sądzisz, że w modernizmie są jakieś myśli, nurty, whatever, które mogą tradycyjny katolicyzm wzbogacić? Nie, ponieważ tradycyjnego katolicyzmu nie należy wzbogacać. Katolicyzmu w ogóle nie należy wzbogacać. Katolicyzm jest absolutną pełnią. Wszystko w nim już jest. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone. Nikomu no, nie starczy życia, żeby to wszystko zgłębić. Więc tam jest takie bogactwo wszystkiego, że nie trzeba tego wzbogacać, a tym bardziej modernizmem, który został nazwany ściekiem wszystkich herezji. 1000 słuchaczy, więc słuchajcie, mówiliśmy, że jak będzie 1000, to będziemy się modlić. Ale tradycja to dorobek, trzeba wzbogacać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobra. Mam nadzieję, że jest trochę mniej chaotycznie niż tydzień temu. Na pewno jeszcze nie jest optymalnie. Natomiast kończymy te pytania, co były. O, to już dojechałem do końca chyba tych, co były zadane wcześniej. No to super. To teraz już wchodzimy w to, co jest teraz tutaj na czacie. Chyba będę musiał prędzej czy później i tak zrobię coming out, że jestem okularnikiem. Bo coraz gorzej widzę i te literki tutaj, co piszecie, są malutkie coraz bardziej dla mnie. Powiedz, Dawidzie, co teraz sądzisz o Augustynie Planowskim? To jest pytanie, które często się pojawia. Ja, szczerze mówiąc, już nie wracałem do tego filmu, który kiedyś nakręciłem. I to niedobrze, bo tam chyba tam powiedziałem no, nie tyle głupotę, co powiedziałem coś, w co wtedy było dla mnie. Ja na tym kanale zawsze staram się mówić coś, co jest dla mnie prawdą w momencie, w którym to mówię. Jeżeli się pomyliłem, a to nie jest jakaś sprawa herezji doktrynalna, to nie usuwam takich filmów, no bo po prostu mogę zmienić zdanie. Więc ja nie śledzę teraz w ogóle działalności ojca Pelanowskiego, natomiast mam taką opinię graniczącą z przekonaniem, że on jest bardzo mądrym człowiekiem i że jeżeli on nie znam, już nie pamiętam okoliczności jego wyjścia z zakonu, odejścia, czy on odszedł, czy go wydalono. Natomiast no, wprawdzie jest na pewno on, a nie jego zakon. Tyle chyba w temacie. Ale tak naprawdę od dłuższego czasu nie śledzę. To jest na pewno bardzo Boży kapłan i bardzo mądry kapłan. Czy oglądałeś film Ukryty Skarb Kościoła? Oglądałem tydzień temu o tym mówiłem. Oglądałem. Ale idą te pytania. No ja muszę jakiś system tu wymyślić. Dobra, próbujemy. Skomentowanie filmów Tomasza Samołyka raczej nie wywoła trzeciej wojny światowej. No, czy ja wiem? Co to za koszula z miniatury filmu? Skomentowanie filmów Tomasza Samołyka. No, Tomek Samołyk to jest przypadek taki, jakich jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o postawę. Według mnie on jest chyba sporo młodszy ode mnie i co? Ma kanał na YouTubie. Ma duże doświadczenie w kanale na YouTubie. Chce być gorliwym katolikiem i jest dowcipny, błyskotliwy, umie być błyskotliwy. Jednocześnie, myślę, że z przyczyn bardziej takich osobistych, ale również wizerunkowych, wije się już jak tylko się da, żeby zachować, żeby jakby no nie skapitulować przed prawdą. Ja nie wiem, na jakim on jest etapie rozwoju duchowego. No, uwielbia film The Chosen. Także gdyby ten facet kiedyś zasilił szeregi tradycjonalistów, czyli katolików, to byłoby super, bo jest dowcipny i już ma duży kanał, ma jakoś tam gadane. Ale dziś no, jest jakby zanurzony w obronie za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Status quo. I według mnie wielu ludzi, którzy to robi, nie robią tego z głębokich przekonań. Tylko, wiecie, wyobraźnia ludzka jest w stanie pędzić bardzo szybko. Więc dopuszczasz do siebie na przykład, że no jest teraz powiedzmy źle w kościele, bo moderniści przejęli władzę i chyba nie jest tak kolorowo, że oni wszyscy działają w dobrej wierze. Dopuszczasz to i błyskawicznie twoja myśl leci w takim kierunku, ale co to będzie to oznaczało dla mnie? Mam już kanał, gadałem, mówię, jestem teraz Tomkiem Samołykiem. Mam już kanał, gadałem do ludzi tam chyba z 6 lat czy 7 lat. I nagle się okazuje, że i broniłem papieża Franciszka, to znaczy wyśmiewałem trochę wszystkich, którzy mieli coś przeciwko jego wypowiedziom. I starałem się zawsze jakoś tak mówić. I teraz nagle on już w sekundę wie, że o matko, to będzie katastrofa, gdybym ja skapitulował i powiedział, że tradycja jest odpowiedzią. I wtedy mózg działa tak szybko, że człowiek nawet czasami nie pomyśli sobie, gdzie nie jest gotowy szukać prawdy tak naprawdę. Tylko trwa. Identycznie jest, no weźmy na przykład ojca Szustaka. Pomyślcie teraz tak po ludzku, w jakiej on jest sytuacji. Czysto po ludzku, bez krytykowania człowieka, tam, że co on gada. Ma gigantyczny kanał na YouTubie. Mówi na jedno kopyto od samego początku. Może na początku mówił lepiej. I teraz na przykład ktoś do niego mówi, że jakiś argument na przykład za tradycją. I teraz przecież jego mózg, on jest inteligentny. W ułamku sekundy rysuje cały scenariusz. Co? Zaraz, moment. Milion subskrybentów, kilka lat nawijania w kółko na jedno kopyto. Mówiłem, że papież Franciszek jest prorokiem, bo on tak powiedział, że papież Franciszek jest prorokiem, najlepszym papieżem ostatnich lat. Wszyscy, którzy tradycję wyznają, to nie mają Ducha Świętego. To są wszystko cytaty z Ojca Szóstaka. Jakieś powszechne zbawienie i tak dalej. I teraz on na przykład miał być do tradycji. To jest wykluczone, nie ze względów rozumowych, tylko też bardzo ciężko jest zmienić zdanie publicznie. To jest coś ultra trudnego. I dlatego taki Tomek Samołyk czy ksiądz Adam Szóstak, ojciec Adam Szóstak pewnie może nigdy tego nie zrobią, bo to jest trudne. Ale tutaj troli, pisze Piotr. No to ja nie mam czasu ich wyłapywać. Kiedyś pewnie może na tych live'ach będę miał jakieś wsparcie, ktoś coś. Pytanie, czy uznaje pan Sobór Watykański II za Sobór Powszechny Kościoła? A jeżeli tak, ale to szybko leci, muszę iść do góry. A jeżeli tak, to czy wierzy, że w swoich decyzjach skorzystał z asystencji Ducha Świętego, jak inne Sobory Powszechne Kościoła? No jak mogę tak wierzyć? W jaki sposób miałbym w to wierzyć? Im więcej znam szczegółów na temat Soboru, bo to jest tak. Dużo ludzi myśli, że Duch Święty obiecał Kościołowi, a to są też pytania dla ludzi dużo mądrzejszych ode mnie, obiecał Kościołowi asystencję, swoją asystę, niezależnie od woli tych ludzi. Czyli, że na przykład, jeżeli na konklawę wierzymy, że papieża wybiera, wskazuje Duch Święty, no ale chyba warunkiem koniecznym jest, żeby wszyscy kardynałowie, którzy tam jadą, byli otwarci na Ducha Świętego, a przynajmniej większość. Bo jeżeli wszyscy się dogadają i sobie jadą na konklawę, wybieramy Stefana, to co Duch Święty ma zrobić? W jakim sensie on ma? Jak sobie to wyobrażamy? Że to jest jakieś czary-mary? Jeżeli ktoś mówi naprawdę, Duchu Święty, wskaż papieża, to Duch Święty wskaże. A jeżeli wszyscy już mają papierki przygotowane, ołóweczki i wiedzą, kogo wybrali, bo się dogadali, to Duch Święty co ma zrobić? Zaczarować, żeby im się obsunęły te ołówki tym kardynałom? No więc jeżeli oni przyjechali na Sobór Watykański II z agendą, pełną agendą, to co jak Duch Święty miał tutaj co zrobić? To są jakieś wyobrażenia takie czary-mary chyba, że Duch Święty jest zawsze tam, gdzie ludzie naprawdę mówią, Duchu Święty, wskaż odpowiedź w Kościele. To jakby zapowiedzieć, że papież Franciszek by teraz zwołał sobór i powiedział, że w ogóle jest czwórca święta. Przepraszam, no. I to znaczy, że Duch Święty to powiedział? No jeżeli człowiek forsuje coś, to Duch Święty nie wymusi tego. Może się mylę. To są pytania dla mądrzejszych ludzi ode mnie na pewno. Akurat na Soborze Watykańskim II nie działał Duch Święty. No chyba właśnie na to tak samo, chyba właśnie na to staram się odpowiedzieć. Czy Wojciech Jankowski? Nie znam. Którzy promują księdza Woźnickiego, nie przeginają w swoich groźbach i głoszeniu kościoła przedsoborowego. Ja nie wiem. Ja nie słucham w ogóle księdza Woźnickiego. To jest moja wolność, nie? W której mam, przecież nie musimy słuchać wszystkiego. To, że ktoś się pojawia nagle gdzieś na YouTubie czy gdzieś, to jest choroba tych czasów, że każdy uważa, że musi mieć zdanie na każdy temat. Ja nie słucham. Mam prawo. Wystarczy jedna minuta słuchania księdza Woźnickiego, żeby wyłączyć. Wystarczy. Jedna minuta. Od razu. Od razu wyłączam. Po co tego słuchać? Panie Dawidzie, dlaczego 10 przykazań Bożych zostało zmienione przez Kościół? Jest to ewidentnie, proszę się zapoznać. Nie, to nie jest ewidentne, nie zostało nic zmienione przez Kościół. Mając na względzie fakt, że żaden film nigdy nie odda pięknej głębi Ewangelii w całości, czy mimo to ceni Pan jakiś film lub serial, który opowiada o Chrystusie i Jego ziemskiej misji? No pasję Gibsona, to tak. Ja nawet ją większość Wielkich Piątków oglądam. Wielki Piątek oglądam pasję. Jezus z Nazaretu. No stary film. Ale ja tam może przez sentyment, nie? Bo to moje dzieciństwo. W dzieciństwie to się oglądało, więc... Yy, Ale ogólnie, gdybym miał powiedzieć, czy takie filmy są potrzebne, to chyba całości Ewangelii nie. Gdyby miał być film, który przedstawia po prostu postać Chrystusa i przedstawia całą Ewangelię, to nie. To jest absolutnie niewykonalne. Natomiast jakiś aspekt, na przykład kaźń, jest jakby motywem przewodnim filmu Pasja. Kaźń, nie? To jest dobry film. On nie próbuje, nie ma ambicji przekazać całości jakby Ewangelii. Czy mógłby się rozwinąć swoją myśl z dzisiejszego podcastu odnośnie różnic i zależności między kobietą i mężczyzną? Proszę więcej pytań na ten temat, to może wtedy, jeżeli się okaże, że jest więcej osób zainteresowanych. Czy jest w Polsce odpowiednik tego, czym jest w USA Coalition for Counseled Priests? Czy w Polsce zjawisko kasowania, eliminowania ortodoksyjnych księży nie jest na tym samym poziomie, co w USA? No, na pewno nie jest na tym samym poziomie. Chociaż? Wydaje mi się, że nie aż na tym samym poziomie. Ale czy coś takiego jest? No, nie ma czegoś takiego chyba. W innym jest Bractwo Świętego Piusa X. I to jest świetne Coalition for Counseled Priests. To jest najlepsze, jedyne, co istnieje na takie potrzeby. Natomiast, no nie wiem, czy teraz o bractwie dużo mówić, no na pewno trzeba by rozumu użyć. Przede wszystkim rozumu. Jeżeli znamy mniej więcej to, że był Sobór Watykański II, po którym była reforma liturgiczna, i całą historię można prześledzić, jak arcybiskup Lefebvre, w jaki sposób kształtowały się jego relacje z Watykanem wtedy. Dobrze z jego strony, bardzo dobrze, powiedziałbym. I w końcu no, oni widzą, że to nie do końca tak miało być, że jakaś część zostaje przy starej mszy, ta stara msza ma zniknąć. I nagle powstaje coś, co ma to jakby za zadanie przechować ten skarb na dłużej. No i w końcu chcą doprowadzić do tego, tak w skrócie, że, bo arcybiskup Lefebvre był wtedy chwalony, przyjechano zobaczyć do tego seminarium, jak to idzie, te opinie były bardzo pozytywne, no i on się zaczął starzeć i mówi, pozwólcie mi wyświęcić jakiegoś biskupa, bo ja zaraz umrę. No i oni, dobrze, dobrze, to się zgadzamy wstępnie i cisza. I on tak kilka razy pisał, że chyba wy mnie zwodzicie, chyba to troszkę za długo trwa. Pozwólcie mi wyświęcić biskupa, bo ja za chwilę umrę. I nie wierzę, że potem któryś z biskupów, którzy tam jest przy was, będzie święcił tutaj kapłanów tradycyjnych w moim seminarium. Chociaż jednego tam biskupa mi pozwólcie wyświęcić. I zdaje się, że wtedy kardynał Ratzinger z nim korespondował tak najbardziej. No i wygląda na to, że go zwodził. I w końcu po którymś dopiero razie arcybiskup Lefebvre bardzo pokornie powiedział, jak ja to tam przekręcam, to proszę mnie prostować. Zwłaszcza ludzie z tradycji, bo ja to upraszczam trochę. Powiedział po którymś razie, że odnoszę wrażenie, że jest zła wola. Zadeklarowaliście mi, że pozwalacie mi wyświęcić biskupa, a teraz jakby no nie dochodzi do tego formalnie, nie ma żadnego tam pisma czy coś. No i w którymś momencie powiedział, że ja w takim razie do takiej i takiej daty, jak nie dostanę tego od was, to wyświęcam biskupów. No i w prawie kanonicznym jest napisane, że jeżeli... I wtedy przyszło pismo z Watykanu, zdaje się, i poszło w świat w ogóle. I taki PR, że on zaciągnął na siebie ekskomunikę. No i teraz pytanie zasadnicze brzmi, czy... pytanie, zwłaszcza ludzie z tradycji, pycha... Więc dopuścił się nieposłuszeństwa. No i teraz zasadnicze pytanie tak. Posłuszeństwo jest zdefiniowane bardzo dobrze przez Tomasza z Akwinu. Więc posłuszeństwo jesteś do tego momentu jakby winny, do którego jest wypełniana jest wola Boża. Jeżeli teraz jest powiedziane, zostało powiedziane i roztrąbione na cały świat, że to jest, że on zaciągnął na siebie ekskomunikę oraz kalumnie na niego. Naprawdę, w moim dzieciństwie to się lefebrystami straszyło dzieci. No to w ogóle, jeden lefebrysta, to o matko, nie? I potem jak dopiero się to bada. Bada się naprawdę tak wnikliwie. Próbuje się rozumieć na swój rozum. I bardzo wyraźnie jest napisane w prawie kanonicznym, że jeżeli osoba taka myśli, że działa w stanie wyższej konieczności, to nie ma mowy o ekskomunice i jest podkreślone, że wystarczy, że myśli, że tak działa. Nie musi nawet to być prawda. Tutaj to była prawda, to była wyższa konieczność, bo dzisiaj by nie było żadnej ani jednej mszy tradycyjnej na świecie, gdyby on wtedy tego nie zrobił. Nie byłoby ani jednej mszy tradycyjnej na świecie. Cały indult to jest tylko odpowiedź na bractwo. Więc on i w prawie kanonicznym jest napisane, jeżeli myśli, że działa w stanie wyższej konieczności, to nie ma, nie zaciąga tej winy. No to wystarczyło, że on tak myślał. I już nie ma mowy o ekskomunice. I cały czarny PR przez kilkadziesiąt lat jest kłamstwem. No więc tak naprawdę... Wiecie, dla mnie to jest tak naprawdę temat dopiero od 2,5 roku, nie? To nie jest tak, że ja zawsze... Kiedyś byłem po drugiej stronie i... Dzisiaj jestem tutaj. Dobra. Dlaczego Kościół w Polsce jest tak bardzo nacjonalistyczny katolicyzm? Za granicą wygląda totalnie inaczej. No za granicą wygląda chyba tragicznie, to się zgodzimy. Czy nie powinno być, że państwo jest jedno, a religia drugie? Nie. Nie wiem, czy to jest troll, czy... To życzliwe pytanie życzliwego internauty. Natomiast, no nie, no państwo i religia to jest jedno i to samo. Społeczne panowanie Chrystusa polega na tym, że katolik uważa, że nie ma żadnego rozdźwięku między państwem a religią. I no porównywać nas, nie, to musi być troll. No kto by napisał tutaj na tym kanale, że na zachodzie jest zupełnie inaczej. No jest może inaczej, jest przecież tragicznie. Chciałabym, żeby Bractwo Świętego Piusa rosło w Polsce. Rośnie. Dobra, uwaga. Proszę o krótsze odpowiedzi na więcej komentarzy. No masz, nie dogodzisz. Dobrze, panie Jakubie. Mamy się sami katechizować oraz przygotowywać do stawienia oporu, gdy przyjdzie czas, więc poproszę o wskazówki, jaka lektura, czyje kazania są ku temu niezbędne i pomocne. Dziękuję. No proszę zaprenumerować czasopismo Zawsze Wierni. To jest absolutnie super rzecz. To jest najcenniejsza rzecz, jaką można czytać. Jakby człowiek nie miał czasu czytać i miałby czytać jedną rzecz miesięcznie, to trzeba czytać czasopismo Zawsze Wierni. Mówiłem już o tym kiedyś na kanale. Tam jest po prostu jest dużo, dużo wiedzy. No a tak, to nagrywamy teraz dobrego audiobooka z panem Markiem Miśko. Jak będzie gotowy, nie chcę teraz wybiegać przed szereg, to tego audiobooka można posłuchać. Absolutna klasyka religii katolickiej. No ale ja zapamiętam to pytanie i postaram się w krótkim czasie, zresztą ja już to jakoś tam opracowuję, tworzyć już takie konkretne listy, konkretnych lektur na konkretne tematy, bo dużo jest takich pytań o lektury. Paweł Goleniak. Ktoś tutaj wstawił Pawłowi Goleniakowi łapkę w górę, a Paweł Goleniak to co napisał chyba, że jestem człowiekiem pysznym. Kto nie jest tak do końca? Przez wszystkie odcinki przewija się sprawa tradycji. Interesuje msza trydencka. Czy jest możliwość, aby pan zrobił wstęp do uczestnictwa mszy trydenckiej? Jak to wygląda, jak się przygotować? Nie, no, to już ksiądz Szymon Bańka o tym mówił. Więc nie, chyba to nie jest przedmiotem jakby moich tutaj ekspertyz. Należy kupić sobie śpiewnik, ten modlitewnik, mszalik i pójść na taką mszę i koniecznie czytać wszystko, co jest po łacinie, czytać obok po polsku. Bo bez tego no to się obserwuje i nic się nie rozumie, tak? To się wtedy rzeczywiście myśli, o, trochę inaczej dzwonki, trochę inny krój ornatu i rzeczywiście ksiądz tyłem, no. A naprawdę on jest przodem do tego, do czego ma być przodem, do kogo ma być przodem. Natomiast jak się czyta po polsku i ktoś często chodził na mszę Novus Ordo, a ja całe życie chodziłem bardzo często, no to na pamięć się zna wszystkie elementy tej mszy i się od razu widzi praktycznie różnicę. Tu. Idziemy przez mszę tradycyjną, po polsku, bo jest w tych mszalikach jest tak, że jest łacina i po polsku z drugiej strony. I całe przygotowanie, no a potem po drugiej, trzeciej, czwartej, siódmej, no to już się na pamięć wszystko zna i się umie zachowywać. A jeżeli idziemy na mszę, gdzie jest więcej ludzi, no to trzeba obserwować tych ludzi. Są różnice, no w zachowaniu to są podstawowe różnice. Kobiety są w mantylkach, nie istnieje praktycznie możliwość, żeby prawie się nie widzi twarzy, no bo wszyscy patrzą się cały czas do przodu. To nie jest tak, jak ja byłem w liturgicznej służbie ołtarza w swojej parafii, no to siedziałem na vis-a-vis wszystkich wiernych, to tylko widziałem same trzy twarze. Halina robi minę, Stefan się drapie, ten tam gdzieś z kimś rozmawia. Na przykład tradycyjnie tego w ogóle nie ma. Nie widzisz w ogóle... Na mszy tradycyjnej ja nie jestem pewien, że od 2,5 roku nie widziałem żadnej szyi, żadnej kobiety. Nie mówię, że szyje mnie wyjątkowo rozpraszają, ale o tym myślałem często. Na czym polega ten fenomen? Kobiety mają mantylki, mężczyźni są zwykle elegancko ubrani. Wszyscy są skupieni na tym, co się dzieje na mszy. I to jest wymuszone przez liturgię, to jest bardzo naturalne. Nie gada się tam, no bo to nawet o czym? Już na pewno nie ma takiej sytuacji, że jakaś ładna pani jest ubrana w jakąś Ładnie są panie ubrane, no ale to jest wszystko tak jakoś zupełnie inaczej, no. Więc naśladować, patrzeć na ludzi, jak się zachowują i czytać z mszalika. Tu nie ma wielkich przygotowań. To nie my odprawiamy tę mszę, więc nie ma co się stresować. Dobra, próbuję jechać dalej. Chciałbym bardzo, żeby bractwo rosło w Polsce, to już było, dobra. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad znaczeniem apokalipsy Jana? Nie. Czytałem. Zastanawiałem się może trochę. Jak przekonać rodzinę, osoby wierzące do tradycyjnej nauki Kościoła? To zależy do czego konkretów, jakiegoś konkretnego pytania. I po co przekonywać rodzinę? To jest najważniejsze pytanie. Po co? Człowiek musi, zanim człowiek sam siebie przekona, to długa droga. Czy ksiądz Kostrzewa ok? Kolejny ksiądz, który jest maryjny, więc to jest wielka nadzieja. Natomiast no, ksiądz Kostrzewa zapiera się, że tradycja to nie jest odpowiedź. No więc, czy ok? Według mnie jest w błędzie. Czy słuchał pan kazań księdza Dominika Chmielewskiego bądź księdza Piotra Glasa? No oczywiście, przecież no, ksiądz Dominik Chmielewski był u mnie i ksiądz Piotr Glas też był u mnie na kanale kilkukrotnie. No, kiedy słuchałem namiętnie księdza Glasa, słuchałem namiętnie, jak jeszcze nie byłem w tradycji. Księdza Dominika minimalnie mniej, bo on ma bardzo emocjonalny przekaz. I to wielu ludziom odpowiada, większości ludziom chyba, ale większości ludzi, ale mi tak akurat nie bardzo, ale no, słuchałem wielu kazań. Myślę, że ksiądz Dominik Chmielewski miał ostatnio jakieś takie w Strachocinie, w zeszłym roku chyba. To było świetne kazanie. Tego słuchałem całego. Czy to była konferencja, czy homilia, tego już nie pamiętam. Dobrze, jedziemy dalej. Czy zastanawiał się pan kiedyś nad znaczeniem apokalipsy? To już było. Jak przekonać rodzinę? To już było. Nie wiem, czy w ogóle przekonywać. A co myślisz o Instytucie Dobrego Pasterza? Nie znam. Wiem, że wszystkie tego typu Instytut Dobrego Pasterza, Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, to wszystko powstało tylko jako odpowiedź na Bractwo Świętego Piusa X. Żeby tak niby przy Kościele, bo się mówi, że Bractwo nie jest w jedności z Kościołem, co nie do końca, co w ogóle nie jest prawdą w moim rozumieniu. W ogóle to nie jest prawdą. Natomiast te wszystkie instytuty powstały w odpowiedzi, jako odpowiedź na Bractwo. I jak było, co to było? No. Ojejku, czyżbym był śpiący? Nie powinien był śpiący o tej porze. Ograniczenie mszy tradycyjnej przez papieża Franciszka. Kto mi przypomni, jak się nazywała ta to motu proprio? Tradicionis custodes? Nie, jeszcze wcześniej. A nie, chyba tradicionis custodes. Złapmy wątek szybko. Wszystkie te instytuty były postawione przed ścianą, że zabroni im się odprawiać mszy tradycyjnej, jeżeli nie będą w pełni posłuszne i mówiły, że zgadzają się z soborem. I te instytuty, Instytut i Bractwo Świętego Piotra napisało takie bardzo listy no, do Watykanu, że tak, przepraszamy, zgadzamy się ze wszystkim. No. A Bractwo Świętego Piusa tego nie robi. Pokornie i naprawdę grzecznie odpowiada, że prawda jest prawdą, a fałsz jest fałszem. Prawy i sprawiedliwy. Msza trydencka byłaby odprawiana bez FSPGiS przez część starokatolików. A skąd starokatolicy by mieli następców? Mieliby co? Jak sukcesja apostolska tutaj by się... I zresztą co z tego, żeby była odprawiana? Panie Dawidzie, dlaczego nie odmawia pan tajemnic światła? No bo to jest jakiś... Dlaczego? No bo różaniec został podyktowany świętemu Dominikowi. Święty Dominik Guzman jako odpowiedź na herezję. W ogóle to było cudne, że Dominikanie kiedyś, dzisiaj zobaczmy sobie Dominikanów, a kiedyś Dominikanie, to był zakon kaznodziejski, którego głównym celem była ochrona doktryny katolickiej przed herezją. I wtedy była chyba albigensów, ale ja mylę tych heretyków. Więc jak była ta cały świat, kościół był praktycznie trawiony przez herezję, ale to nie było tak jak dzisiaj od wewnątrz, tylko oni byli agresywni, niszczyli od zewnątrz, chcieli przejąć kościół i święty Dominik, kiedy to zobaczył, stwierdził, że się temu przeciwstawi, modlił się do Maryi i dostał różaniec. Masz tu różaniec. To jest modlitwa cudowna, to jest modlitwa, która zawiera w sobie zarówno modlitwę, jak i katechezę. Bo to jest bardzo skrócony katechizm. 15 tajemnic różańca. I Maryja to daje świętemu Dominikowi. Mówi, macie, odmawiajcie to. A potem nagle w XX wieku, XX czy XXI, chyba kto wie, kiedy były tajemnice światła ustanowione, nagle dochodzimy do wniosku, że my to poprawimy. Potrzebna jest czwarte światła jeszcze. No, w jakim to co Maryja, kiedy rozmawiała ze świętym Dominikiem Guzmanem, to nie pomyślała? Pytam serio. Nagle ludzie wymyślają takie jakieś fikumiku. No i tyle. Ja nie odmawiam tajemnic światła. Czy myśli pan, żeby zostać ministrantem na mszy tradycyjnej? Ale co, ja osobiście? Nie. Moi synowie. Ja mam za dużo, na razie jestem mężem, ojcem, mam tyle roboty, że nie czuję, żeby to teraz było moje powołanie się tego uczyć, ale jak moje dzieci wyjdą z domu i ja będę miał więcej czasu i jakiś ksiądz się zgodzi, to tak. To tak, kiedyś bardzo bym chciał służyć do mszy świętej tradycyjnej. Ale jeżeli nie ma na razie niedoborów kadrowych i są ludzie, którzy się tego uczyli od małego na przykład, albo już wiele lat i są w tym sprawni i wszystko idzie elegancko, to nagle ja tam mam wyskoczyć i się stresować i robić błędy. Bardzo bym chciał służyć do mszy świętej tradycyjnej, ale na razie wysługuję się synkami. Oni są w tym wieku, że to jest dla nich miejsce na razie. Jak moje dzieci wyjdą z domu, to się może nauczę i to będzie wielkie błogosławieństwo. Dawid, czy słuchałeś kiedyś arcybiskupa Lęgę? Oczywiście, że tak. Bardzo dużo. Odpowiedziałem na pytanie. Tak, słuchałem. Według tradycji Jan Paweł II jest modernistą. Jest teraz świętym. To tradycjonaliści nie uważają go za świętego. Co z cudami potwierdzającymi? To jest za trudne pytanie na dzisiejszy wieczór. No. Jak będzie więcej pytań o Jana Pawła II, to odpowiem. Dlaczego? Najpotężniejsze pytanie, najpotężniejsze zagadnienie, najtrudniejsze. Przecież w Polsce tak naprawdę tradycja by zmiotła wszystko. Zmiotła to złe słowo. No, wzięła wszystko, bo tam jest prawda. Ludzie w Polsce są jeszcze katolikami. Jakby ktoś się zainteresował głębiej, no to by widział. Odróżnia się prawdę od fałszu. Tylko jest ciężko się przebić z jakąkolwiek treścią przez osobę Jana Pawła II, naszego kochanego papieża. I to jest tak kontrowersyjny temat, tak trudny temat, że ja jestem za małą myszką Miki, żeby go podejmować, bo to chodzi o moją psychikę. No. Polskiemu społeczeństwu teraz mówić o Janie Pawle II. To jest za trudne, no, ale już zacząłem, nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Jan Paweł II na pewno był cudownym człowiekiem i na pewno był niesamowity, miał jakby zasługi dla Polski, dla walki z komunizmem, dla ratowania Polski, kościoła w Polsce przed komunizmem. Miał wielką rolę w obaleniu chyba muru berlińskiego, przez to, że po prostu był, ale przede wszystkim dla Polski. Natomiast no, jeżeli chodzi o zasługi dla kościoła, czyli o jego nauczanie, no to tak, no, był modernistą. To Jan Paweł II pocałował Koran. To Jan Paweł II zrobił Asyż. Asyż. Gdzie wielu tradycyjnych ludzi płakało po prostu i patrzyło i mówiło, co to jest? Kim? Co to jest? Tak dobry człowiek, taki przyjechał tutaj z Polski. Taki dobry papież. I co to jest? Z Hare Krishna? Według mnie Jan Paweł II, ale kim ja jestem? Małym youtuberkiem, który będzie mówił teraz o tak wielkiej postaci. Ale mogę mówić swoje zdanie. Według mnie Jan Paweł II miał tak niesamowicie dotknięty był wojną, że odchyliło mu trochę rozeznanie w kierunku jakiegoś takiego pacyfizmu. Miał tak niesamowite doświadczenia z wojny, tak traumatyczne, że na słowo pokój, przyjaźń, jakoś tak właśnie nigdy więcej wojny. Przecież to mówił Jan Paweł II. To nie jest do końca katolicka treść. Nigdy więcej wojny. Lepiej, żeby jej nie było, ale to za wszelką cenę mamy unikać wojny. A jak trzeba będzie poświęcić jakieś wartości, żeby uniknąć wojny, to co wtedy zrobimy? Więc według mnie Jan Paweł II miał tak potężne, takie przeżycia z wojny, że minimalnie za bardzo ukochał pokój i jakieś takie gesty i one go zaprowadziły na koniec do pocałowania Koranu, a to już jest poważna sprawa. No i tyle. Trudny temat. Czy uważasz, że masoneria inwestuje nie tylko w modernistów, ale też w grupy tradycyjne tylko po to, by rozbijać Łódź Piotrową, by łatwiej ją zatopić? Nie wiem, co to za hipoteza. Nie rozumiem jej nawet za bardzo. Co to znaczy inwestuje? Jak się inwestuje w grupy tradycyjne? No właśnie, co myślisz o koronce do Bożego Miłosierdzia? Jestem za mały Miki, żeby coś myśleć o tej koronce. Ja jej nie odmawiam. Były jakieś obszerne analizy na temat tego, że ofiaruje ci bóstwo, jest trochę nie doktrynalne. Że przedwieczny ofiaruje ci bóstwo. Nie można ofiarować bóstwa, nie można złożyć w ofierze bóstwa. Ale to ja jestem za... Naprawdę, to są pytania dla księży i chociaż myślę, że sprytny ksiądz by pominął to pytanie. Ja staram się czytać te, co mi wpadną w oko, no a tutaj by trzeba było pominąć, bo to są bardzo kontrowersyjne takie pytania, które rodzą więcej trzecią wojnę światową zamiast spokojnego szukania prawdy. No bo dużo ludzi reaguje emocją, nie? Jak się komuś powie, nie odmawiajmy koronki, no to będzie emocja. Bo teraz przeczytałem, że źle pojmujesz koronkę Dawidzie, jest zgodna z nauką Biblii. Może. W każdym razie ja nie odmawiam koronki, tylko tyle mogę powiedzieć. Nie jestem na pewno autorytetem, żebym rozstrzygał, co nie tak z koronką jest. No i co? Kult Bożego Miłosierdzia z jednej strony, dzienniczek siostry Faustyny, lektura wspaniała. Z drugiej strony miłosierdzie jest najbardziej wykorzystywanym przez modernizm. Nie ma drugiego takiego pojęcia. No. Nie ma drugiego takiego pojęcia jak miłosierdzie, które dziś w XXI wieku przeorało Kościół. Miłosierdzie, fałszywe miłosierdzie stworzono i zaorało po prostu całą naukę o moralności. Okej. Ale dzisiaj ciężkie tematy. No tydzień temu to był luzik w porównaniu do tego. Przywiązanie tradycjonalistów do rytuału ma w sobie coś z faryzeuszy. Co pan na taką tezę? No, jeżeli by to było do rytuału, zależy czym jest rytuał, bo to chodzi o rytuał, to by było może coś z faryzeuszy, ale to nie jest przywiązanie do rytuału, tylko do prawdy. Więc nie. Rzekłbym, że tradycja nie ma w sobie nic z faryzeuszy. Ja nic spotkałem tam w każdym razie. Co sądzisz o kulcie maryjnym? No jest podstawą katolicyzmu jest kult maryjny. Pan Bóg tak zechciał, że przez Maryję jakby jest łatwiej do Boga niż bez. Więc kult maryjny to podstawa. Odmawiam i różaniec, i koronkę. No i... Dobrze. Nie zaszkodzi na pewno. Czy sądzisz, że modlitwa Ojcze Nasz jest prawidłowo przetłumaczona na język polski? Za mały Miki jestem. No wszyscy mądrzy ludzie ją odmawiają, więc ja też ją odmawiam. Bardzo... Ale pytanie, czy to jest jakieś podpucha, czy to jest prawdziwe pytanie? Bo czemu, kochani, się zajmujecie takimi rzeczami? Czemu ktoś się kłopocze takimi rzeczami? Ciekawe to jest. Odmawiałem koronkę i wielką łaskę otrzymałem uwolnienie od... No i cudownie. Ale to przecież nie przez jakieś magiczne działanie koronki, tak? Tylko Pan Bóg udziela łaski. To nie ma czegoś takiego, że modlitwa w sobie ma jakąś taką tego typu... Bo nie ma żadnych obietnic związanych z koronką, że konkretnie zrób, to będzie coś. No dobrze. Nie może być raczej nic złego w odmawianiu tej koronki. No jeżeli się nią modlimy, to tylko dobrze. Ale to Pan Bóg uwalnia, a nie modlitwa. Koronka do miłosierdzia Bożego była elementem, która uturowała za nami jedną duszę przed potępieniem, więc polecam serdecznie. Cudownie, no. Padają kontrowersyjne pytania. Ja nie jestem w stanie na bieżąco wyłapywać, czy ktoś się zadaje po to, żeby mnie wypuścić w maliny i w krzaki i na minę, czy ktoś się zadaje szczerze. No ale odpowiada na nie szczerze. Prawy i Sprawiedliwy. To już jest osoba, która mi się kojarzy z tutaj dzisiaj kontrowersyjnymi pytaniami. Dlaczego w Bractwie Kapłańskim... O, tak, to już widzę, że będzie ostro. Ale wycofał komentarz. Arcybiskup Marcel Lefebvre będzie świętym, zgadza się pan? Atanazy naszych czasów. Nie wiem. Według mnie tak, ale przecież to nie świeccy mają decydować, czy ktoś kiedyś będzie świętym, czy nie będzie. No, wszystko na to wskazuje. Święty Atanazy był ekskomunikowany no, pomyślcie. Ktoś, o kim powiedziano, że jest ekskomunikowany. Dziś jest świętym Kościoła katolickiego. Święty Atanazy, IV wiek. A to jest przecież to jest kropka w kropkę praktycznie. No, to samo, ta sama historia. Więc według mnie tak, to arcybiskup Lefebvre będzie świętym Kościoła katolickiego, ale to nie jest zadanie świeckich, żeby myśleć, kto kiedy będzie tam świętym, czy nie będzie. Pytanie, dlaczego w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa kobiety śpiewają w chórze, skoro papież Święty Pius X stwierdził, że nie mają zdolności do takiego oficjum? Nie wiem, to za trudne pytanie jest. Kompletnie, ja nie mam takiej wiedzy. Jeżeli papież Pius X, no trzeba jakiegoś księdza pójść do jakiegoś przeora tam i go zrugać, no, że źle robią. Pewnie by się okazało, że to pytanie jest bezpodstawne tak naprawdę, tak zakładam, no. Ale ja nie jestem taki mądry, żeby wiedzieć. Dawidzie, ludzie pytają, bo jest dużo fałszu i szukają prawdy. Myślę, że zadawanie pytań nie jest złe. No nie no, zadawanie pytań jest super, tylko jeżeli są pytania, które są ewidentnie, wypuszczają takie... No temat Jana Pawła II jest absolutnie najbardziej stresogennym. Absolutnie, no nie ma drugiego bardziej stresogennego. Inaczej by się wjechało i weszłoby się do Polski i po prostu by się ze wszystkich rogów ulic, tak, bo to prawda katolicka jest czymś pięknym i czystym. I pojawia się ten no niesamowita taka przeszkoda, nie? Że nasz papież, którego wszyscy kochają i ja w pewnym sensie też, okazuje się oprócz niesamowitych swoich zasług do walki z komunizmem i zachowania jakiejś polskości, również mieć wątpliwe zasługi, no. Ten fałszywy ekumenizm, no to tam się działy takie rzeczy, jak się poczyta. I to było dużo za Jana Pawła II. No więc temat bardzo trudny. Co uważasz o Robercie Tekieli, o jego doświadczeniach życiowych i z ludźmi? Nie wiem, nie pamiętam. Już bardzo dawno pana Roberta nie słuchałem. Kiedyś słuchałem jakichś jego audycji radiowych. Bardzo je ceniłem. Bardzo. A już bardzo dawna nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje z panem Tekieli. Co łączy Dawida i Mikołaja Kapustę? Obaj nie odmawiają koronki do Bożego Miłosierdzia. No, pewnie więcej, no. Nas łączy. 6 razy był. To nie wiem, co to znaczy. Prawy i Sprawiedliwy. Ksiądz Szymon Bańka odpowiedział na pytanie, a pan dalej swoje. Dawidzie, spokorniej, ale kto mi radzi spokornieć? Profil, który nazywa się XXXYYY. O, bluźnisz na świętych. No, nie wiem, czy zbluźniłem. Niech mi ręka boska broni. Co sądzisz? Co sądzisz o Opus Dei? Unikać. Unikać. Nie wiem, czy powinienem rozwijać. Mądrzejsi ludzie ode mnie mówią, że unikać. Otarłem się samo o Opus Dei. Krótko. Unikać. Co najbardziej przekonało cię o tradycji? Czy negacja posoborowa, czy coś innego? Odpowiadajmy już o tym, więc nie chciałbym narażać ludzi, słuchaczy swoich ukochanych na słuchanie ponownie tej historii, więc nie będę teraz na to odpowiadał kompleksowo, tak, ale ewidentnie no, szale przechyliła msza tradycyjna, ewidentnie, po prostu. Pierwsza wizyta na mszy tradycyjnej, ksiądz tam coś, bo to była cicha msza, coś tam ksiądz sobie cicho mówi. Ja tak myślę sobie, no dobra, no zobaczymy, co tu się dzieje. Patrzę, no jest ambona, nie? Wszystko tak podobnie, bo ja na pamięć znam nową mszę. I mszalik, no po prostu biorę mszalik i czytam mszę, no. I od pierwszej, już to mówiłem wielokrotnie, od pierwszej modlitwy do ostatniej. W każdej widziałem zmianę. Zmianę w porównaniu, że nowa msza zawiera zmianę względem starej mszy. i fakt zmiany jeszcze niczego nie dowodzi, ale jak każda zmiana była na gorsze, no to nie miałem już wątpliwości. Pierwsza jest to, co znam na pamięć, bo pamiętam po polsku, jak chodziłem na mszę i tu czytam. I widzę, o, to takie troszkę tutaj takie bardziej mocniejsze, katolickie. Drugie, o, trzecie, o, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, każde. Wszędzie, gdzie jest zmiana, to w Novus Ordo jest rozciapkane. Takie, no, żeby do końca nie było wiadomo, o co chodzi. A tu konkret, katolicki konkret. No to w tym momencie jakby wątpliwości już w sekundę, cyk. No i się zaczęło. 2,5 roku temu. Niecałe. Słyszałeś o najnowszym filmie z Jamesem Cavizelem? Oczywiście, że słyszałem. Nie byłem, jeszcze nie widziałem. Oczywiście, że słyszałem. Bije rekordy. Chcieli go stłamsić. Ten film miał w ogóle nie wyjść. Hollywood robiło wszystko, żeby się nie ukazał. W końcu się ukazał i no, im więcej go próbowali tam stłamsić, tym więcej ludzi go obejrzało. Cały Hollywood drży. No, panowie, niedobrzy panowie na tym świecie, niektórzy będąc satanistami i złymi ludźmi, w jakimś stopniu pewnie są zaangażowani. Bóg jeden raczej wiedzie, co tam się dzieje tak naprawdę. Natomiast handel ludźmi dzisiaj jest podobno wielkim problemem i on to, ja obejrzę ten film na pewno, ale jeszcze nie miałem okazji. Ilu ludzi pomaga panu? O, to nie, to są tajemnice tutaj przedsięwzięcia. Kilka osób, świetni, w ogóle super ludzie. Dobra. Idziemy dalej. Czy jak chciałbym mieć na mszę świętą tradycyjną, a nie mam tej chustki na głowę, to gdzieś można ją nabyć? Czy jak przyjdę na mszę świętą tradycyjną bez nakrycia głowy, to nie będę mogła jej... Oczywiście, że nie, no. Czy nie będę mogła w niej uczestniczyć? Oczywiście, że nie. Bywają niewiasty bez chustki, bez mantylki, dlatego że widać, że one są raczej po raz pierwszy, drugi, trzeci. Nie ma żadnego problemu, no. Lepiej mieć. No bo... No powiedzmy sobie szczerze, o co chodzi tak naprawdę w tych mantylkach? No raz, że tak jest napisane w Piśmie Świętym, że kobieta ma nakrywać głowę. Proste to jest. Mężczyzna nie może w nakryciu głowy stawać przed Bogiem, a kobieta nie powinna bez nakrycia głowy stawać przed Bogiem. No kropka, po co się zastanawiać. Ale od strony praktycznej, jeżeli pani Kinga Buczak no, ma ładną szyję, no i jakiś facet będzie tam siedział i zobaczy sobie na tą szyję i na jedną minutę się rozproszy od mszy, to niedobrze jest. A tak są mantylki, cyk. Zamężne kobiety, mężatki mają czarne mantylki. Pozostałe no, wdowy też mają czarne chyba, a panny mają białe albo różowe. Najczęściej białe. No i tak po prostu nie przeszkadzamy sobie wzajemnie w pełnym skupieniu na mszy. Oczywiście można kupić mantylki online, jeżeli jest chęć od razu się inwestować w tradycję, do czego zachęcam, no bo prawdopodobnie pierwsza wizyta na takim mszy z mszalikiem spowoduje chęć pozostania. Nie ma silnych. Więc można po prostu wpisać sobie w wujku Google mantylki i kupić sobie mantylkę. Ładną jakąś. I cyk. Ale pójść bez mantylki na mszę tradycyjną oczywiście można. Na początek. Kurczę, przepraszam za słowo, kurczę. Trochę tych pytań tutaj oczywiście omijam. Czy czytał pan Woke S.A.? Jeszcze nie. Nie czytałem. Mam to chyba na Kindlu. Zastanawiałeś się kiedyś nad wydawnicami kolportującymi treści katolickie, patriotyczne, skąd im nogi wyrastają? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Ale mi się wzrok psuje na wieczór. Będę w okularach za tydzień. Co sądzisz, do już któryś raz to pytanie, co sądzisz o tradycjach w stylu pisanki i zajączki wielkanocne i ubieranie choinki? No, super tradycje. Nie wiem, co mam sądzić. Trzeba robić i dlaczego nie? Wspaniałe tradycje. Ale oczywiście nie można do tego, no to wszystko musi mieć swoje miejsce. Jeżeli ktoś jakby nie widzi świata poza pisankami i uważa, że to jest kwintesencją świąt, no to ma problem. Ale jeżeli ktoś pomaluje pisanki i ubierze pięknie choinkę i rozumie, że to jest element świąt, ale nie jakby kwintesencja świąt, no to oczywiście. Czy wrócą żywoty świętych? Na razie nie. Na razie nie w tej formie, no. Codziennie w podcaście jest krótki żywot, ale to jest dużo krótsza oczywiście informacja o świętym danego dnia. Codziennie, w dni robocze. Czy mógłby pan z perspektywy jako wiernego, kiedyś omówić, jak wygląda msza święta trydencka. Już to mówiłem, że no mogę, no może, jeżeli trzeba, zobaczę. Jeżeli to, co miałoby coś pomóc, to oczywiście tak. Płakałam całe nieszpory, jakie to było piękne. No tak, Dorota napisała. Jak byłam na pierwszej mszy świętej, to przed mszą były nieszpory po łacinie. Płakałam całe nieszpory, jak to było piękne. Obcowanie z katolicyzmem prawdziwym jest bardzo, bardzo emocjonalne, skoro mówimy, że... Bo ja mówię tylko, że emocje nie powinny odgrywać roli w katolicyzmie, a nie, że ich od nich mamy uciekać, bo ktoś mi tutaj tak napisał, że czemu się boję emocji. Nie kieruję się emocjami. To nie znaczy, że od nich uciekam. Można przeżyć bardzo mocne emocje, jak się obsuje z pięknem. Dawid, jakimi modlitwami się modlisz? To są takie osobiste pytania. No muszę pomyśleć. Rano mam cały zestaw swoich modlitw. Plus różaniec. I wieczorem mam dużo krótszy zestaw modlitw, niestety. Ale też. Co sądzisz o tym, że nad księdzem Chmielewskim modlił się Marcin Zieliński? No co mam sądzić? Niedobrze się stało. To chyba było już wiele lat temu. Ksiądz zrobił błąd. Księża różne robią błędy. Nie wiedzą, co się dzieje. W kościele wchodzi nowa moda. Jacyś przyjeżdżają, jacyś ludzie, jakiś Marcin. Grają gitary. Ksiądz Chmielewski miał epizody bardzo, bardzo emocjonalne. No, nie wiem, jak dzisiaj on przeżywa swoją religijność. Czy nadal to jest takie uwielbienie na zasadzie rozbudzenia emocji. Bo emocje w uwielbieniu mają wynikać z pobożności, a nie z tego, że je zewnętrznie podkręcamy. Więc był taki facet, Marcin Zieliński. Nad różnymi ludźmi się modli. Nagle ksiądz Chmielewski pewnie spontanicznie klęka, dawaj chłopie, tu Duch Święty. No, katastrofa się dzieje, ale czy po tylu latach to może mieć na niego jeszcze jakiś negatywny wpływ? Myślę, że nie. Ale kim ja jestem, żeby wiedzieć? No, tamto samo w sobie oceniam bardzo negatywnie, oczywiście. Dobra. Czy zna pan twórczość? Nie znam tej twórczości. Co stanie się z tradycją, jeśli bractwo zostanie ekskomunikowane? Trudne pytanie. Ja nie wiem. No co stanie się? Bractwo na pewno będzie trwało. Dlatego, że papiestwu nie została dana władza do tego, żeby sobie robić co chce. Więc bractwo naprawdę prawdopodobnie będzie bardzo cierpiało i dalej robiło swoje. Dlatego, że jest możliwe niestety, że nastaje papież, który ma niesamowitą jakby godność swojego urzędu papieskiego, a sam już dawno nie jest nawet katolikiem. Jeżeli ten papież w swoim rozeznaniu uzna, że teraz on ekskomunikuje na przykład wszystkich blondynów, no to jest to bardzo przykre wydarzenie. Ja nie wiem do końca, na ile siłę ma taka ekskomunika, no ale chyba nie ma. Chyba po prostu nie ma. Więc jeżeli papież ekskomunikuje wszystkich blondynów, to według mnie oni dalej powinni być katolikami. I jeżeli papież ekskomunikuje bractwo, to bractwo dalej będzie robiło swoje. A na pewno będzie cierpiało. Bo to nie są błahe rzeczy. Okej. Okay. Ale za tydzień będzie okulary, mówię wam. Okulary. Co sądzisz i czy znasz w ogóle Opus Dei? Nie sądzę i unikam. Źle sądzę, czy źle, no, że trzeba unikać. Dobra. Czy założenie wspólnoty, której celem byłby opór wobec wszelkich przejawów modernizmu, ma sens? Moim zdaniem nie. Żadnego to nie ma sensu. Żadnego. Wspólnoty, tak naprawdę, co to są wspólnoty? To jest dosyć nowoczesny wynalazek. Przecież w każdej wspólnocie za sekundę, zanim się nawet obejrzycie, zaczynają być różne międzyludzkie dynamiki. Stefan uważał, że będziemy robić tak, a Justyna wydrukowała ulotki, ale teraz zebranie miałoby być we wtorek, ale robimy je jednak w środę. Pomodlimy się, ale jaką modlitwą? Kto ją poprowadzi? To weźmy księdza, a ja nie lubię tego księdza. No nie, ja uważam, że my powinniśmy teraz wszyscy w internecie działać, a ja uważam, że powinniśmy... No, wszystkie wspólnoty prędzej czy później mają swoje dynamiki. Zwykłe... Nie uważam, żeby wspólnota, która ma taki cel, miała sens. Czy posyła pan dzieci na etykę? Nie, absolutnie nie. Ale również na religię też nie. Mantylki znowu. Służba apostolska, ogień przebudzenia. Co pan o tym sądzi? Nie znam. Nie znam. Czy msza trydencka może być transmitowana przez radio i TV? Oczywiście jest przecież. Na kanale, ja polecam te dwa kanały Bractwa Świętego Piusa X, tradycyjne kazania, a drugie FSSPX Polska. To na tym drugim są msze transmitowane. Msze tradycyjne, można tam zerknąć. To nie jest uczestnictwo w mszy, ale zawsze. Czy bliskie są ci kazania świętego księdza Piotra Pawlukiewicza? Dobre pytanie, ale ciekawe, czy to szczere? Chyba szczere. Mam następny taki trochę trudny, kontrowersyjny temat. Słuchałem namiętnie. Słuchałem namiętnie wszystkich kiedyś. Ja byłem kiedyś w kościele, który uważałem za jedyny kościół. Teraz też jestem w kościele, który uważam za jedyny kościół. Jestem w tym samym kościele, w którym byłem, ale jakby no... Ksiądz Pawlukiewicz to była taka gwiazda, ale miałem na myśli nie gwiazdy taką estrady, tylko taka gwiazda, jasna gwiazda na niebie. Fajny ksiądz, no i doskonałe kazania, no. Dziś oczywiście jakbym to, jak to włączam, no to to jest, no jest to trochę obok wszystko. Bardzo dużo właśnie takich emocji, dużo humanizmu, znaczy w sensie dużo skupienia na człowieku. Za dużo. Ale były czasy w moim życiu, w którym mnie to jakoś prowadziło. I Bogu dzięki za księdza Pawlukiewicza. Mam nadzieję, że jest po prostu w niebie. Ale dziś bym nie polecał jej okazań. Absolutnie. Już nie. Co tu jeszcze? Czy znam historię Bractwa Świętego Jana Marii Wianeya? Nie znam. Nie znam historii w ogóle. Też pamiętam czasy świętej Anny. No ja nie w Warszawie nie mieszkałem, więc ja tylko na YouTubie. Na YouTubie jeszcze były czasy, kiedy to chodziło, w radiu było katechizm poręczny, chyba, i takie płytki dwie wyszły o sprawach właśnie damsko-męskich. Także pamiętam, tego słuchałem. Do kogo kierować trudne pytania? Ksiądz Bańka. No bo chyba nie wiem, czy teraz jest w internecie, jeżeli mówimy o takich live'ach. Ksiądz Bańka. Męczyć księdza Szymona Bańkę. Nie jestem z nim w żadnym kontakcie, także nawet mnie nie będzie mógł podziękować w cudzysłowie za to, że go tam męczyć go. Czy zna księdza Koczwarę? Znam z internetu. No widziałem jakieś parę kazań. Bardzo mi się spodobały, bardzo mądre, ale nie wiem, jak on funkcjonuje, gdzie on działa, w jakich strukturach, czy gdzieś w parafii, czy go tam męczą. No był taki ultra tradycyjny chyba w poglądach, ale jeżeli gdzieś tam coś mówi nie, to ja nie wiem, nigdy nie złapałem go na niczym wątpliwym. Według mnie super świadomy kapłan. Paryż, dzielnica łacińskie, nie słyszałem o tym kościele. Tylko pytam, ostatnio chyba Duch Święty podsunął mi taką myśl. Aby odmawiać różaniec po łacinie, dlatego zastanawiam się, czy w ogóle jest to praktykowane. Oczywiście, ja odmawiam różaniec po łacinie, tylko moje dzieci odmawiają różaniec po łacinie. Jak ktoś odmawia po polsku, to odmawiamy z nimi po polsku. Ale ja odmawiam tylko różaniec po łacinie i dobrze mi z tym. Panie Dawidzie, czy uznaje pan, że kobieta ma równe prawa co mężczyzna i to pod każdym względem? Sir Gavin DF. Nie mam takiej czujki o 22.21, czy to są szczere pytania, ale jak ktoś się nazywa jeszcze Janina Nowak, to odpowiadam, ale ktoś się nazywa Sir Gavin DF i pytanie jest takie trochę wypuszczające według mnie. Czy wy teraz widzicie reklamy, czy bo teraz mi nagle wyskoczyło to, że jakieś reklamy ktoś... Czy znasz sprawę ojca Daniela z Częstochowy? Proszę o komentarz. Znam oczywiście troszkę tę sprawę, natomiast nie wzgłębiałem się w nią. W ogóle. Wydaje mi się, że tam mamy do czynienia z dwiema stronami, które są w błędzie. Ksiądz Daniel na pewno jest w mniejszym błędzie, nie wiem czy na pewno, według mnie. Słyszałem jego fragmenty, jego wypowiedzi, no to na pewno to się ociera o prawdę. Więc no, ksiądz w kościele modernistycznym, wychowany w tym kościele, stara się stawiać opór innym modernistom i jest bliżej prawdy. Natomiast ja, tak jak mówiłem, mimo to jest taka choroba naszych czasów, że każdy uważa, że musi mieć zdanie na każdy temat. Jeżeli ktoś jest blisko księdza Daniela i tam jest w tej miejscowości, to jest jego zmartwienie. Powinien o tym myśleć, powinien się zastanawiać, powinien działać, może modlić się, analizować, konsultować. Ja jestem na drugim końcu Polski i tylko przez to, że jest globalna wioska, internet, nagle to jest też mój temat, tak? Bo na YouTubie to można zobaczyć, więc ja teraz będę tutaj tłumaczył, co ja o tym myślę. 90% rzeczy, na które napotykamy, nie wymagają naszej opinii. Jak się skupimy na tych 10, które nas dotyczą, to będzie to dużo lepsze zagospodarowanie naszej energii i czasu. Księdza Dariusza Olewińskiego nie znam. Tak, panie Jacku, stępniu, tak, właśnie można, że ksiądz odpowie na te trudniejsze pytania. Nie, księdza Skrzypczaka nie słucham. Myślę, że to jest mądry kapłan. No ale ja dzisiaj to już mam, no... Teraz się narażę niektórym, powiedzą, że ależ tutaj po prostu pycha i klapki na oczach. No jeżeli w tradycji katolickiej jest więcej treści, niż do końca życia mi starczy, żeby poznać, no to muszę być wybiórczy. To nie ma tak, że można słuchać wszystkiego, no. Człowiek ma tylko 24 godziny w dobie. Musi spać, musi coś robić. I teraz ile czasu zostaje na słuchanie treści, czytanie treści? Ileś? X? I trzeba być wybiórczy, nie da się wszystkiego. Do końca życia mi nie starczy czasu, żeby przeczytać wszystko i posłuchać wszystko. No więc już, jeśli mam do wyboru słuchać księdza Skrzypczaka, albo poczytać sobie homilię księdza, tutaj ktoś pisał, na przykład Jana Maria Wianeya, to wolę Wianeya, bo już jest pewniak. Nie? To jest proste dla mnie. Ksiądz Daniel to charyzmatyk. No tak, chyba tak, chyba, nie wiem, czy wiedziałem. Dawid, co myślisz, aby Bractwo Świętego Piusa X bardziej okazało miłość do wiernych z Nowusa i bardziej włączyło się ponad podziałami w inicjatywy powstałe tam, a nie segregowali wiernych? Nie wiem nawet, panie Filipie, co to miałoby znaczyć, ale skoro ty mówisz Dawid, to ja powiem Filip. Nie wiem, co to miałoby znaczyć, nie wiem, co masz na myśli. Po pierwsze, bractwo to są tylko kapłani, bo to jest bractwo kapłańskie. To nie jestem ja, to nie są wierni bractwa. My nie jesteśmy bractwo. To jest bractwo kapłańskie, to są kapłani. Więc aby bardziej okazało miłość, gdzie oni okazują brak miłości do wiernych z Nowusa? Mają nieskończoną miłość. Miłość to jest pragnienie dobra. Więc jak kogoś kochasz, to chcesz jego dobra. Więc ja mam miłość do wszystkich wiernych z Nowusa i chcę ich dobra. Więc chcę, żeby przyszli na mszę tradycyjną. Myślę, że każdy kapłan, ale to bractwo to są kapłani. To nie ja, ani nie wierni. I bardziej włączyło się ponad podziałami w inicjatywy. Katolik nie ma się włączać w inicjatywy. To jest takie dosyć nowoczesne. Jakie inicjatywy? Jakie inicjatywy? Ja mam się włączać. A tym bardziej bractwo, bo tutaj jest jedno bractwo. W jakie inicjatywy bractwo ma się włączać? Proszę o przykład, panie Filipie. Filipie, to nie jest ładnie klasyfikować ludzi i mówić o nich troll. Takie klasyfikacje spotykamy u ludzi walczących z Kościołem. No, troll to nie ma być o człowieku. Troll to ma być o trolu. Troll internetowy to jest osoba, która działa w internecie jakby w jakimś celu. Bo jak ktoś tutaj wchodzi, nazywa się Dorota, albo Stefan, albo Jurek i on po prostu pisze jako on, to nie jest troll. Takiej osoby nie zamierzam nazywać trollem. Ale jest w internecie, nie wiem jaki procent, ponad połowa ruchu w internecie to są trolle. To są osoby, które wchodzą tam w określonym celu. Są albo opłacane, najczęściej są opłacane. I on ma agendę. Ma założone 1000 kont, przelogowuje się między nimi. 1000 czy 100, zależy co ma robić. Jak ma klikać serduszka, to ma 1000 kont. Jak ma pisać komentarze, to ma na przykład 50 kont. Przelogowuje się między nimi i pisze. I robi tak naprawdę taką, jak to się mówi, subwersję, no. Destabilizację sytuacji. Podżeganie, ośmieszanie. I to jest troll. Także to nie jest wtedy nieładnie tak o nim powiedzieć. Jeżeli ktoś ma zawód troll, to jest to ładnie, no. To tak jak drwal, policjant, troll. Jedne zawody bardziej chlubne, inne mniej, a to jest zawód. Troll to jest zawód. Więc proszę pamiętać, że jak o kimś mówię troll, to czy chcesz iść na studia teologiczne? Nie. Nie chcę, bo nie ma gdzie. Teraz nie miałbym na to w ogóle czasu, ale gdybym miał, to gdzie mam iść na studia teologiczne? Nie ma gdzie. Nie wiem, co się dzieje z ojcem Pelanowskim. Ktoś pyta. Są osoby, które zabraniają mi rozpowszechniać orędzia z Medjugorje i nazywają mnie zwodzicielem. Co ty o tym sądzisz? To już mówiłem na początku programu. Zabraniają. No kto może zabronić? Tata. To musiała ta osoba być niepełnoletnia. Nikt nie może zabronić tutaj. Można odradzać. Ja bardzo odradzam, bo to jest duża odpowiedzialność rozpowszechniać coś. Więc bardzo ostrzegam i odradzam rozpowszechniać to, co jest w Medjugorje. Bardzo. Bo to jest odpowiedzialność. Jeżeli się okaże, że tam jest zwiedzenie, to wtedy ta osoba o pseudonimie Trebor 43470 bierze w tym udział. Pytania odnośnie kobiety i mężczyzny pytają dlatego, że dziś w podcaście dałeś do myślenia i ja chyba potrzebuję wytłumaczenia, chociaż spróbuję zrozumieć to, przypominając sobie słowa z Księgi Rodzaju. Nie no, możemy gadać o tych sprawach. Ja tylko tamto pytanie zaklasyfikowałem jako takie niepewne, no bo ktoś napisał, czy uważasz, że mają równe prawa we wszystkich sprawach. No to tak pyta. Ktoś, jak się interesuje naprawdę, to jakoś tak konkretnie, tak po ludzku. No. Dawidzie, powiedz, co sądzisz o naukach ojca Planowskiego, proszę. Już mówiłem, że nie śledzę. Myślę, że to jest ultra, super, turbo mądry kapłan. No i mądrzejsi ludzie ode mnie mówią, że on mówi wszystko tak, jak jest. Więc... Aha, tutaj jest napisane, to mój wzór i na jego naukach się opierałam podczas nawrócenia. No, to jest jakiś wyjątkowy człowiek, no i do bractwa musi przyjść chyba. Czy jest szansa na zaproszenie Grzegorza Brauna? Ostro. Nie, polityka nie. Żadna polityka. Co pan myśli o tych wszystkich proroctwach, których pełno na YouTubie? Straszą ludzie poklipsą od ponad 3 lat. Unikać za wszelką cenę. Za wszelką cenę w ogóle takich treści nie słuchać. W ogóle. Proroctwa. Wszystko, co miało być już człowiekowi powiedziane, zostało powiedziane. Ktoś tu mówi, że nie odradzałem koronki. Nie odradzałem koronki i nie zachęcałem do koronki. Powiedziałem tylko, że ja nie odmawiam koronki. Czy dopuszczasz, że w obecnych czasach może żyć ktoś święty na wzór dawnych świętych? I dopytam, uznajesz wszystkich kanonizowanych po Soborze Watykańskim II? Z tym uznawaniem to znowu, youtuberek mały ma uznawać, czy ktoś jest świętym, czy nie jest, w jakim celu? Świętych Kościoła Katolickiego jest tam nie wiem ilu. I tak nie mam żadnych szans do końca życia, gdybym chciał się modlić do jedynego dziennie, to nie wiem, czy mi starczy dni. Ja mogę tylko wybierać przez wstawiennictwo, którego się modlę. Ja mam teraz się zastanawiać, czy w 364 roku kanonizowano kogoś, czy ja się z tym zgadzam, czy nie. To nie jest moja rzecz, to analizować. Co sądzisz o święcu Piotrze Glasie? No oporny jest, oporny, bo powinien iść do tradycji. Skoro widzi wszystko tak, jak jest, prawie widzi tak, jak jest. No i z 5 lat temu to uważam, że super, ultra, super, turbo wszystko mówił, jak jest. No ale 5 lat mija i on dalej mówi, jak jest i to jest raczej takie, co no... No nawet, może brzydko o kaponie, stękanie, no ale takie... Trzeba już coś robić, nie? Diagnoza jest. Postawił diagnozę 5 lat temu. Już trzeba coś robić. Ale Piotra Glasa, bardzo, bardzo, bardzo księdza Piotra Glasa lubię. No. Bardzo. Co myślisz o tej obankologii? No, bo, no, jejku, no zawsze, no, zakładam, że to szczere pytanie, bo to są takie pytania, które mnie stresują. No źle myślę, no co mam myśleć, no. Źle myślę o tej obankologii. To bańkologia pokazywała film The Chosen. Zaprosiła tam jakiegoś takiego gościa, który chyba dystrybuował to w Polsce czy coś. I tam, no, uczta duchowa, ksiądz Teodor mówił, że to uczta duchowa. No nie, nie, no ksiądz Teodor to nie jest w ogóle mój klimat dzisiaj. Jak zaczynał, to nawet pisałem mu tam coś, no byłem bardzo taki, życzyłem mu dobrze, bardzo. Nie wiem, czy to było, kiedy zaczynał, kiedy zaczął być taki znany bardziej. Ale dzisiaj to... Nie chcę jakby, to nie chodzi o to, żeby człowieka krytykować, no. To jest inny rodzaj kapłana, to jest inny rodzaj rozumienia kapłaństwa w ogóle. Miło, uśmiechy, kochani, cenię. Jeżeli tam są odmawiane te różańce, super. Jeżeli dużo ludzi się spotyka i odmawia różaniec, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. Ale jak ksiądz Teodor zaczyna nauczać, no to wyłączam to po 13 sekundach. Skoro już pytacie. No i dla mnie, jak ktoś mówi, że The Chosen to jest duchowa uczta, to unikam. Czy bractwo i tradycjonaliści odrzucają ojca Pio? W końcu był charyzmatykiem i tradycjonalistą w jednym. Bractwo i tradycjonaliści nie odrzucają ojca Pio, a wręcz przeciwnie. Tomek Dawid, co sądzisz o Cejrowskim i jego wypowiedziach? Czy się z nim zgadzasz? To jest, no co, osoba świecka, która mówi swoje opinie. Nigdy chyba nie słyszałem jakiejś opinii, z którą bym się nie zgadzał, więc, ale nie słuchałem wszystkich. Więc jak teraz ktoś wyciągnie mi sześć opinii, które są bez sensu i powie, Dawid firmuje pana Wojtka Cejrowskiego, no to może były jakieś wypowiedzi bez sensu, te, które ja słyszałem. Świetny człowiek, ale niedużo. Nie słuchałem go bardzo dużo. To, co słuchałem i czytałem, to jest świetne. Ale to tak jak mówię, ta osoba świecka nie ma ambicji, żeby być omnibusem, żeby wiedzieć wszystko, wszechwiedzący, jakby. On mówi jakiś tam, komentuje wycinek rzeczywistości. I komentuje go według mnie w sposób błyskotliwy. I zgodny z tym, co ja myślę najczęściej o tym samym wycinku rzeczywistości. Tutaj ktoś o ojcu Planowskim pisze dobrze. Czy znam dzieła Michaela Jonesa? Nie znam. Suma teologiczna w skrócie. Feliksa Wojciecha Benarskiego. Czy znam? Polecasz? Nie, nie, nie znam. Staram się teraz przerabiać w oryginał. Czy zgadzasz się, że zdaniem ojca Planowskiego, że trwa rozbiór w kościoła i nie skończy się, dopóki nie osiągnie swojego celu? No, czytałem te słowa. Ja nawet chyba je komentowałem. Niemożliwe to jest. To jest skrót myślowy. To jest skrót myślowy ojca Planowskiego. No, gdyby przycisnąć ojca, nie mam z nim kontaktu żadnego, przycisnąć go, to by przyznał, że to musi być skrót myślowy. No bo nigdy ten cel nie zostanie osiągnięty. Bo bramy piekielnego nie przemogą. Więc tak, zgadzam się, że trwa rozbiór Kościoła katolickiego. Nie zgadzam się, że nie ustanie, dopóki nie osiągnie swojego celu, bo nie osiągnie nigdy swojego celu. Ale z 97% swojego celu osiągnie. To jest możliwe, niestety. Ale nie osiągnie całego celu, bo jest to niemożliwe. Nie to powiedział Pan Bóg. Dobra. Które zgromadzenie? Nie znam. Nie wiem, nie znam się na zgromadzeniach zakonnych. Witam, panie Dawidzie. Ban. Dobrze, szukamy dalej. Pytań. Co sądzę o działalności arcybiskupa Carla Marii Vigano? Tam była jakaś taka wypowiedź, jedna o tej Rosji, i ja w sumie jej słuchałem, nie widziałem tam niczego złego w tej wypowiedzi, ale od razu mu zarzucono, że jest proputinowski i w ogóle masakra. Ogólnie, no, arcybiskup Vigano mówi samą prawdę, ale z tego, co słyszałem. Więc widzicie, to jest ten problem zawsze, jak ktoś pyta o konkretną osobę. No bo przecież nie znasz całej działalności tej osoby. I teraz tutaj polski youtuberek mały powie, że arcybiskup Vigano super, a ktoś przyśle, a nie wiesz, co on powiedział 6 lat temu, tam coś? No nie wiem. Z tego, co ja słyszałem, to arcybiskup Vigano super gość. Super. I nawet ta wypowiedź taka kontrowersyjna, to tam go próbowali tego, że on coś złego powiedział o Rosji. Nie widziałem w tym nic złego. Nie jestem prorosyjski, żeby było jasne. Jestem absolutnie... Możemy teraz poruszyć ten temat. Bardzo proszę, na chwilę. Nikt o to nie pyta, ale ja powiem. Zatem. Pojawiają się czasami głosy, również w środowiskach tradycyjnych, wyobraźcie sobie, mówiące pozytywnie o Rosji. Na przykład Rosja zakazała teraz związków homoseksualnych. Albo w Rosji... No coś tam, nie? Pozytywnie o Rosji. To jest dla mnie no, głębokie niezrozumienie tematyki. Takie jest moje zdanie. I to zwykle mówią ludzie młodzi. Ludzie młodzi, którzy w ogóle nie mają kontaktu jakby z poprzednim czasem. Czyli dzisiaj patrzą i myślą sobie, kurczę, rzeczywiście no, na zachodzie degrengolada, w Rosji mniejsza. Więc może ta Rosja jakaś spoko. Przy czym trzeba jakby zrozumieć, że degrengolada na zachodzie została wprowadzona głównie dlatego, żeby zrobić to, co jest w Rosji. A w Rosji nie trzeba było tego robić. W Rosji było inaczej. Jakoś w Rosji wprowadzono marksizm za pomocą wojny klas. Klas polegających głównie na dostępie do pieniędzy, do kapitału. Stworzono proletariat z ludzi biednych i udało się im zrobić rewolucję. Obalić porządek. Trudno było w Europie Zachodniej, w kapitalistycznym tak naprawdę już rejonie świata, zrobić rewolucję marksistowską za pomocą wojny klas, gdzie proletariatem byli biedni, bo nie było, bo na Zachodzie idzie nieźle. W krajach anglosaskich nie ma tak naprawdę takiej biedoty, żeby jej wystarczyło, żeby obalić wszystko, bo to nie jest większość. I trzeba było wymyślić nowe rzeczy, więc na przykład LGBT całe i... Tak naprawdę wielu młodych ludzi, którzy walczy z, na przykład z tą ideologią LGBT, myśli, że to jest, ono jest zła, że to jest zło. To oczywiście jest zło, to tam jest wiele dusz zagrożonych, no, dramaty ludzkie i tak dalej, ale to jest głównie narzędzie, żeby zrobić żeby wprowadzić rewolucję. No jak to nazwać? Anarchię. Niemalże czasy antychrysta. Zniszczyć po prostu porządek. Zniszczyć całą kulturę łacińską. Tęcza to jest tylko taki, to jest tylko wymyślone narzędzie gigantyczne i potężne, tylko w tym celu. A w Rosji już tego nie robić nie trzeba. Dlaczego miałaby teraz rząd rosyjski stwierdzić, że będziemy seksualizować nasze społeczeństwo, wprowadzać degrengoladę i wszystkie wynaturzenia? Nie ma potrzeby. Ale gdyby to było potrzebne nagle do osiągnięcia celów komunistom, to by to zrobili. Tak uważam. Więc mówienie, że Rosja spoko, bo tam nie ma dużo LGBT, to jest dla mnie duże nieporozumienie. I to może mówić tylko osoba młoda. Młoda, bo jeżeli to by powiedział mi ktoś, nie wiem, po 40, no to bym uznał, że nie wiem, agent jakiś albo coś. To jakie pytanie byś zadał Jordanowi Petersonowi? Jordanowi Petersonowi? To nie wiem, czy to jest odnośnie mojej... No, wizyty, która jest już w pełni zaplanowana, która ma być w październiku na takiej konferencji w Londynie, gdzie będę miał okazję z nim rozmawiać. No to ja do dzisiaj, ja sobie to przygotowuję praktycznie codziennie, o tym myślę. A to nie będzie na co, to będzie tam chwila rozmowy. No mam mniej więcej, no muszę, mam, podobno ktoś tam ma mnie nawet zapowiedzieć, on, myślę, że to będzie dłużej niż tam parę minut. Nie wiem, jak to wypali, ale tak, to trzeba z grubej rury. No ja znam wiele jego wypowiedzi. Spróbuję go strzelić tak, no po prostu puf. Na pewno będę informował na kanale, jak będzie się zbliżała ta konferencja. Może zrobię jakieś filmiki z tego tam Londynu, a potem powiem, co z tego wyszło. No, czy się zbłaźniłem, powiedział, o miły człowieku, młody, do widzenia. Czy coś tam, znaczy ja się nie zbłaźnię, ale no, także jakby kulą w płot cała ta akcja. Zobaczymy. Jak zapatrujesz się na nowych katolików, osoby o bardzo krótkiej pamięci, które dzisiaj już nie pamiętają czasów covidiańskich i udają, że nic się nie stało? Jak się zapatruje na osoby, które udają, że nic się nie stało? No, ludzie mają tendencję do zakłamywania, do zaklepywania takiej rzeczywistości. Trudne tematy pod dywan. Więc tak naprawdę, no jaki mam stosunek? No, niedobrze jest, kiedy ktoś zamiata trudne tematy pod dywan. Niedobrze jest. W Rosji nie można zmienić płci. No nie można, dlatego że im się to już nie opłaca. Po co mają tam? Po co mają zrobić? Zachód trzeba było zniszczyć od tej strony, bo inaczej by się nie dało wprowadzić marksizmu. A Rosji już nie trzeba, bo tam jest. Wszystko tam jest praktycznie oparte na tej ideologii marksistowskiej. W ogóle im się nie opłaca teraz tęczy wszędzie wieszać. Dobra. To już było Jordan Peterson. Szczerze nie jestem trolem. Teodor to przyjaciel Dominika. Ja nie mówiłem, że ktoś tu jest trolem akurat o tym pseudonimie. Dawidzie, czy rozmawiałeś już z Jordanem Petersonem? Nie, bo to będzie w październiku. W październiku jest ta konferencja. Jestem naprawdę ciekawa, czy wierzysz w to, że świat został stworzony przez Boga w 6 dni, tak jak opisała to Biblia. Czy uważasz, że to opis symboliczny? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Nie uważam tego pytania za ważne. Pan Bóg jest poza czasem i Pan Bóg stworzył świat jakoś. I czy on to zrobił przez wiele tam tysięcy, czy milionów lat, czy miliardów lat? Bo on jest poza czasem, więc to żaden problem dla Pana Boga. Jest to i tak ułamek sekundy, tak mówiąc w przenośni. I wiele miliardów lat się materia tworzyła i te planety, tam wszystko się tworzyło i tam wreszcie jakieś tam coś tam nastąpiło i potem no ewolucja jest na pewno, to jest teoria chybiona taka, że rzeczywiście człowiek od małpy. To raczej więcej dowodów przemawia przeciw tej teorii. Natomiast jak Pan Bóg to zrobił, nie mam pojęcia. Nie było, dawno to było, nie pamiętam. Nie było mnie wtedy. Albo może to zrobił to w 6 dni. I to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. I mógł Pan Bóg zrobić to w 6 dni i tak to wszystko stworzyć, żeby te rzeczy nosiły znamiona, jakby miały wiele miliardów lat. Skamieliny, jakieś takie rzeczy. Mógł też tak to zrobić. Ale do czego mi ta wiedza potrzebna? Wydaje mi się, że opis jest poetycki, czy jakby to nazwać. To jest Słowo Boże, więc tak zostało podyktowane człowiekowi do zapisania w Słowie Bożym. I Pan Bóg mógł równie dobrze stwarzać to przez parę miliardów lat, a człowiekowi podyktować taką wersję. Pierwszy dzień, drugi dzień, siódmy dzień, koniec. A czy to był prawdziwy dzień w rozumieniu od zachodu do wschodu słońca 24 godziny? Bóg jeden wie, co miał na myśli. Bóg dyktując Słowo Boże człowiekowi, który tak to zapisał w księdze Rodzaju. A czy to było 6 dni, czy 5 miliardów lat? Nie wiem. Dawid, czy nie uważasz, że LGBT jest tylko na chwilę i chodzi raczej o transhumanizm i społeczną akceptację młodych? Według mnie to nie jest tak, że to jest tylko na chwilę, bo oni nie są w stanie przewidzieć dynamiki, jednak jak się tworzą ideologię, mają wspomaganie na przykład TikToka i przecież jak się zaczęło tak naprawdę gender, to oni nawet jeszcze nie wiedzieli, że będzie internet, więc to nie jest wszystko tak sterowane, że oni mają każdy tam plan, tak każdy dzień zaplanowany. Jak się zaczęło, wykreślili z listy chorób homoseksualizm, lobby homoseksualne do tego doprowadziło chyba w 70-tych latach, to przecież nawet nie wiedzieli, że internet będzie wtedy. Więc to jest pewne działanie, które jest też dynamiczne. Nagle pojawia się internet, potem pojawiają się media społecznościowe, potem nadchodzi TikTok i nagle oni sami są pewnie w szoku. Ludzie, może jeszcze żyją ci, którzy to w ogóle wymyślili, że to świetny plan stworzyć w ogóle za pomocą homoseksualizmu, rozwalać kulturę łacińską. Może są jeszcze w szoku. Nie? Mówię, patrz, kurczę, Stefan, mieliśmy małe grupki gdzieś tam lobby robić po politykach, a tutaj nagle 20% nastolatków w Stanach Zjednoczonych mówi, że jest LGBT. No, spodziewałeś się? Nie, ja też nie. No. Więc czy to jest tylko etap do transhumanizmu? Jest to jedna wielka destrukcja człowieka. A kiedy się pojawiła idea transhumanizmu? Na czym do końca polega? Na pewno ma to jakiś związek. No. Na pewno transseksualizm jest preludium transhumanizmu. Żeby było w ogóle trans. Negacja też stwórcy, nie? Bo cały transseksualizm mówi wprost, że Bóg się pomylił. No, albo Boga nie ma, albo no po prostu to by znaczyło, że Bóg nie ogarnia w ogóle. Pan Bóg no, nie ogarnia kompletnie. Chłopak się rodzi, wszyscy widzą między nóżkami, co ma niemowlaczek, a to jest dziewczynka. Potem się okazuje i musi sobie to uciąć. No więc kim jest Bóg? Nie ma Boga, tak? To już jest jakiś kompletnie nieogarnięty byt w takim razie, skoro nie wie, co robi. Wkłada dziewczynkę w chłopaczka, chłopaczka w dziewczynkę. Więc to jest jakby negacja tego, kim jestem, tego, czym jestem. Transhumanizm się musi od tego zacząć, tak? Że jakby no. Ale na czym on do końca będzie polegał? Według mnie transhumanizm już się dawno zaczął, nie? Tak naprawdę uważam, że to urządzonko to jest początek transhumanizmu, no. Każdy to ma przyklejone do ręki. Nie ukrywam, że ja też, no, staram się nie być od tego uzależniony, mam tam jakieś swoje sposoby, żeby ograniczać używanie, bardzo kontroluję swoje obcowanie z urządzeniami, ale wszyscy to mają, no, to jest przedłużenie przecież kończyny. Jak transhumanizm, to się mówi, że będą elementy, tak, elementy, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś kodu w głowie, albo chipy, albo coś elektronicznego, a to co jest? To jest elektroniczna ręka. O, nawet żonę mam na tapecie. To jest już elektroniczna ręka, więc to już jest początek transhumanizmu. To co, jedziemy dalej. Oglądałeś i co sądzisz o cyklach Szymona Pękali, katolicyzm? Nie pamiętam. Kiedyś to oglądałem, ale już nie pamiętam. Ogólnie, jeżeli chodzi o pana Szymona Pękale, wszystko co on robi na Wojnie Idei, co dotyczy zjawisk takich, wszystko, jakieś takie historia, zjawisko, takie ideologia, czym jest ideologia, czym jest jakiś nurt, to ja to bardzo cenię. Uwielbiam to oglądać i uwielbiam. Jak tylko zaczynam mówić o sprawach takich światopoglądowych, próbuję to komentować, próbuję zawsze tak niby z dwóch stron. Nie. To jakoś, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że pan Szymon się nie pogniewa, kiedy zresztą byliśmy na ty, bo byłem nawet gościem na jego kanale. To nie. Więc jak ktoś mówi o katolicyzmie, to ja tego nie słucham. A jak ktoś mówi na przykład, wytłumaczy jakiś nurt, nie? Jak się zaczęły jakieś tam wojny domowe, albo no, marksizm, czym jest marksizm, czym jest coś tam, no, bardzo lubię. Bardzo lubię. Mógł hurtowo oglądać, jak pan Szymon tam to przygotowuje. Pewnie z jakimś zespołem swoim. Ale jak zaczyna tam coś tłumaczyć o jak to tam jest z ludźmi, to ja już wtedy się wyłączam. Dawid ma smartfona, a moja mama wyrzuciła przez niego. Co, smartfona wyrzuciła? No to przepraszam. No niestety, no ja miałem telefon z klapką. No nie. No jednak walka z rewolucją dla mnie nie można, no, chyba nie w ten sposób. No trzeba się tego ustrojstwa nauczyć jakoś używać. No przecież to jest tak samo jak z dziećmi, nie? Każdy rodzic ma dylemat, kiedy dawać dziecku smartfona, nie? No na pewno nie, jak nie ma tam 11 lat, to lepiej, żeby nie miało, ale jak ma 15, no to 14, no to zaczyna się jakby już, no jest to w pewnym sensie, jakby to ująć, w tym społeczeństwie my musimy też w jakimś sensie funkcjonować w tym, co jest, nie? I ewangelizować, i katechizować, i starać się walczyć o prawdę w tym, co jest. No co my teraz robimy? Siedzimy sobie na live na YouTubie, nie? Coś, co jakieś zupełnie, jakieś science fiction, gdyby to przecież ktoś powiedział, jak ja miałbym, nie wiem, 20 parę lat, gdybyś mi powiedział, wiesz, kiedyś będzie takie coś, że w internecie tak sobie włączysz taką jakąś tu kamerkę i będziesz z ludźmi, będziesz do nich mówił, ktoś tam do ciebie coś napisze. To science fiction, to już jest film science fiction w moim dzieciństwie, a my to robimy. No. Więc te nowoczesne technologie są bardzo trudne do okiełznania, żeby nie były, nie w destrukcję nie poszło, ale też no, unikanie ich na zasadzie, że nie da się, żeby unikać, no to myślę, że to i tak jest skazane na porażkę i to jest przeciwskuteczne działanie. Wtedy było GG, dokładnie. Dokładnie. Pandemia wymusiła na rodzicach i dzieciach przyspieszony dostęp do komputerów. No, pewnie tak. Dzięki za odpowiedź odnośnie rozbioru kościoła, ale pomyśl, czy Pan Jezus dla uczniów miał bardzo cierpieć, ale nie będzie zabity i złożony do grobu? Co? Nie wiem. A skąd ja mam wiedzieć? W ogóle, drogi Tomku, czemu ty się martwisz takimi rzeczami? Czemu się zajmujesz takimi rzeczami? To znaczy, że co? Masz już ogarnięte wszystko? Cnoty wszystkie wypracowane? Grzechy wszystkich się... Udało się jakby, nie wiem, jakieś wady głównej pozbyć w minionym miesiącu? Katechizacja na wysokim poziomie. To nie ma być żaden roast twojej osoby, ale kochani, czemu się zajmować takimi rzeczami? Co to będzie? Czy to jest ten czas? Czy apokalipsa? Już tam są ludzie, którzy mają wszystko obcykane. On już wie, co ty, Dawid, nie wiesz, to przecież to już jest wszystko dawno wiadomo. 3 lata, 4 lata, wojna, głód, wszystko tu, jeszcze rok i cyk. Ja mówię, super, no to doskonale, no. Ja wiem, że ja mam być własną uświęcającą i robić swoje. Mądrzej jest chyba żyć tak, jakby miało coś być i jednocześnie jakby miał jednak, no, jakby moje praprawnuki jeszcze miały tutaj być na tej ziemi i wtedy muszę też jakoś odpowiedzialność nosić, ponosić za to. Bo jak wychowam, jak moje dziecko, tak ono wychowa swoje i tak dalej. Więc ja nie wiem, drogi Tomku, czemu się martwisz takimi rzeczami? Jak często powinno się czytać Pismo Święte? No to nie wiem, to jest bardzo indywidualne. Z kierownikiem duchowym trzeba ustalić. Ja teraz czytam codziennie, ale do Pisma Świętego trzeba mieć o tyle szacunek, że to nie jest coś, co się interpretuje samodzielnie, że sobie tam czytam i tu wyciągam wnioski. To nie. To jest Słowo Boże, które ma karmić. Czytam i najlepiej nie analizuję. Za dużo. Jak jest kawa na ławę napisane jakieś, to tak, to ale jak jest coś, co trzeba by interpretować, rozumieć, w całości traktować, bo Pismo Święte jest prawdą w całości. Proszę bardzo, to jest prawda. Słowo Boże nie polega na tym, że biorę zdanie, wyrywam, czytam, mówię, Bóg tak powiedział, to jest prawda, no bo to w całości jest jeden wielki taki dawka prawdy. Wyrywanie z kontekstu, własna interpretacja. Ja czytam, ale to chyba z kierownikiem duchowym. Nie ma obowiązku czytać. Jeżeli ktoś jest... Nie ma obowiązku czytania Pisma Świętego, nie jest to chyba nawet wskazane, że to tędy droga. Ale nie wiem. To już musi kierownik duchowy. Co sądzisz o arcybiskupie Janie Pawle Lęga? No co mam sądzić? No nie przyszedł do bractwa i nie powiedział, że chce tutaj być. Więc jest samotną wyspą. Spotkałem się z nim kiedyś osobiście. No wspaniały, ciepły człowiek. Dobra, fajna rozmowa była. Naprawdę. To z rok temu było. O, ktoś tu pisał, że trzeba codziennie czytać tyle pisma, pisze Anna. Może, ale uważam, że trzeba mieć świadomość, że Pismo Święte jest do tego, żeby karmić, a nie żeby informować. O, tak bym to ujął, ale niech ktoś mądrzejszy potwierdzi, czy takie ujęcie ma sens. Skoro nie porusza pan spraw politycznych, to dlaczego zaprosił pan do siebie pana Piecha? Pomyłka? Bo wtedy poruszałem. Poza tym to było zjawisko, to nie, jeszcze to nie można, w ogóle pan Piech za pierwszym razem, to był u mnie chyba jako Polska jest jedna, ruch, co to miało być na początku, to nie miało być w ogóle partia polityczna, zdaje się. Pojawił się prezydent małego miasteczka na Śląsku, który otwarcie mówi wszystko tak, jak ja myślę na temat pandemii, tak zwanej. No i co? Zaprosić go wtedy, nie zaprosić? Ale już pod koniec był u mnie chyba już jako prezes partii. No to jest zjawisko, no, znaczy to jest pewne wydarzenie dla mnie, że powstaje takie coś, nie przebije się do mediów głównego nurtu jeszcze przez 74 lata pewnie. Oczywiście są sposoby, żeby się przebić, no ale to myślę, że w przyszłym roku to trochę nastąpi. Natomiast teraz zarejestrował, zdaje się, komitet, jak to się nazywa tam, swój. Będą zbierać podpisy. Natomiast nie przebije się do mediów głównego nurtu jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. Bo tak to działa. Czułem, że chociaż na tej mojej malutkiej platformie, dobrze, żeby ludzie się o nim dowiedzieli. Natomiast dziś już nie. Polityka polska mnie kompletnie przerasta. Po prostu czuję się za głupi. Musiałbym w tym cały siedzieć. Musiałbym poświęcić całe swoje życie, być dziennikarzem, dociekać wszystko. Kto, z kim, kiedy, dlaczego. I też bym mógł popełnić błąd. A wszyscy internauci, każdy jest przekonany, że on już wszystko wie. Tu przeczytał, tam przeczytał, on już wie. Którzy dobrzy, którzy źli, on wszystko wie. On myśli, że on za kulis już wszystko rozumie. No, a ja im dłużej w tym siedziałem, tym bardziej widziałem, że nie rozumiem. No i stwierdziłem, co ja będę teraz całe życie poświęcał, żeby rozumieć wszystkie arkana, polityki, kto z kim, gdzie, dlaczego, jak. No nie zrobiłem tego. Jakie masz zdanie o psychologach? Trzeba powiedzieć, że dosyć... Piotr Kwiatek. Dosyć szerokie pytanie, nie? Jakie mam zdanie o psychologach? Ale których? Znam kilkunastu, o każdym mam inne zdanie. Jeżeli dobrze rozumiem, o co chodzi w tym pytaniu, to jakie mam zdanie o czym? Może o psychoterapeutach, bo psychologii to psychoterapeuta to jest co innego. O chodzeniu do psychologa, tak jak ze wszystkim, to jest narzędzie. Tak jak nóż. Nóż można użyć do pokrojenia pomidora albo do czegoś niecnego. Jeżeli ktoś chodzi do psychologa po to, żeby... Psychika jest jednym z elementów człowieka. Ja dzielę człowieka sobie, sam siebie, tak widzę ludzi jako... że mają taką składową. Dusza, rozum, ciało i psychika. Ja tak to dzielę. Wiem, że można by inaczej. Jest dusza, rozum, ciało i psychika. I psychika jest najbliższa ciału z tego wszystkiego. Więc jak złamie mi się noga, to idę do chirurga. Jak złamie mi się psychika, to idę do psychologa. Jak mam problemy z psychiką, jak mam coś, co źle się wykształciło, to idę do psychoterapeuty. Nie ma w tym nic złego. Ale jak ktoś zacznie tam rozumieć, że tam duszę leczy, albo że on to sens życia tam będzie szukał, no to oczywiście trochę głupio. To wtedy to jest niebezpieczne pokładać nadzieję w psychologii, jakby to dotyczyło duszy. To dotyczy psychiki. Psychika to jest bliższa ręce, dłoni. To jest psychika. I trzeba ją naprawić. Jak ona źle działa, to jest źle. I to wtedy psycholog super, nie? Ale ludzie nie widzą tego rozróżnienia, myśląc, że psychika i dusza to prawie to samo, może to jest w ogóle jakoś pomieszane, więc ja idę tam leczyć może duszę, może tak sens życia znajdować. No to oczywiście można pogubić się. Kochani, jest 22:58, więc mamy jeszcze 2 minuty. Chyba jest czas podsumowań. Jakieś uwagi, to potem najwyżej napiszecie mi pod tym filmem. Co ma być lepiej? Co ma być lepiej za tydzień? To jest moja zasadnicza kwestia, która... No dobrze, pan Piech to modernista. No tak, niestety. Niestety pan Piech to modernista. Czy mam jakąś listę filmów dla dzieci? No nie, nie mam. Muszę coś pomyśleć. Kochani, chyba... Nie będę już pytał tych. Nie będę już pytał, czytał tych pytań, bo jest za 2:23. Czy chcielibyście, żebym za tydzień zrobił coś lepiej? Spróbuj coś podziałać z udostępnieniem dźwięku. Czyli co, ale taka formuła jak dzisiaj tylko gadanie to nie? No bo dobra, napiszcie mi to w komentarzu pod filmem. Co chcecie, żeby było lepiej? Jak wy chcecie, żeby były te live'y? Bo to musi być z grubsza nie tylko dla mnie przyjemność, bo dla mnie to jest przyjemne, jakoś tak fajnie. Czy spotkał się pan z panem Markiem Miśko? Oj tak, spotkałem się z panem Markiem Miśko. Bardzo, bardzo lubię pana Marka Miśko. No ludzie raczej piszecie, że jest ok. To bardzo się cieszę. Na razie byśmy zostali przy tym. W poniedziałek będzie wycieczka po globie, w czwartek będzie live, a w piątki będzie ten nowy cykl. Będzie cykl tam Uczynimy Kościół znów katolickim. To jest roboczy tytuł cyklu. I co to będzie co 2 tygodnie? I co 2 tygodnie będzie coś ze świata rewolucji, czyli rzeczywistość się dzieli na Kościół i na ten świat. W Kościele będzie Uczynimy Kościół znów katolickim. W świecie będzie Uczynimy świat znowu łacińskim. Kochani, 23. Pomodlę się na końcu do Maryi i pójdziemy spać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Pani moja, o Matko moja, ja cały się Tobie ofiaruję, a na dowód tego, żem Tobie oddany, oddaję Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje, myśli moje, decyzje moje, moją pracę i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mi i strzeż jako rzeczy i własności swojej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, jak to się mówi, człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostańcie z Panem Bogiem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten miły, wspólny czas. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro w podcaście rano. Bardzo, bardzo zachęcam. I do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek potem, a potem do zobaczenia w wycieczce po globie w poniedziałek. Dobranoc. Jak to się teraz to wyłącza? 1163 osoby. Cudnie. A jeszcze będę czytał, co tu piszecie. Z Panem Bogiem, serduszka. Pan Marek Miśko jest trochę skażony modernizmem. A kto nie jest? Marek Miśko jest w tradycji. Łapki w górę, no nie zaszkodzi. Tak, widzę te pytanie o brewiarz. Nie odmawiam brewiarza. Mam swój zestaw modlitw. Kiedyś będę na pewno odmawiał brewiarz. Obecnie jako osoba świecka, pracująca. O Opus Dei już mówiłem. Sądzę niedobrze. Ale nie mogę generalizować, to nie chodzi o to, że wszyscy. Ogólnie unikać. Było lepiej niż tydzień temu i tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję. Czy znam ten film dokumentalny? Nie znam. A, pana Grzegorza Brauna, nie znam. Dziś urodził mi się syn, Piotr W. No to gratulacje, Bogu niech będą dzięki. No nie wiem, czy to prawda, czy ten, no to jest coś pięknego. Bogu niech będą dzięki. Aż mi się zrobiło fajnie. Kolejny mały Polak. Proszę go wychować na katolika za wszelką cenę. Gdzie mieszkasz? Nie, tam to ma znaczenie. Moderator do pytań. No dobrze, no ale to jest kolejny człowiek. No gdzie, kto będzie siedział w tej porze? No. Czy tak widziałem oczywiście program Wierzę, magazyn katolicki. Oglądałem nie wszystkie, ale byłem pod wielkim wrażeniem wtedy. Głównie pana Lisickiego, bo tam go poznawałem trochę przez ten program, ale również to już jest, kochani, taki teraz taki mały zjeździk robimy, czyli wszyscy idą spać, a ja będę tak, posiedzę jeszcze chwilę, bo tak głupio się rozłączyć. Czy chodzisz na adorację? Jest adoracja Najświętszego Sakramentu w Bractwie. Tak. Tak, moja żona podziela moje podejście do wiary. Bogu niech będą dzięki. Dlatego, że pozdrowienia z UK. Pozdrowienia, tam macie chyba godzinę wcześniej, co? Dobranoc, pani Barbaro. Romana Warszawskiego nie kojarzę. Pozdrowienia z USA. Która tam godzina? O modlitwach, jakimi się modlę, powiem przy okazji. Jak znaleźć bractwo w swojej okolicy? No i trzeba wpisać sobie pius.org chyba. Pius.org. Coś takiego. Albo wpisać w Google Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa. I tam jest mapka. Serdeczny Bóg załapać również. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Czy chodzisz na adorację? To już odpowiedziałem, że tak. Jakie wspólnoty byś polecał? Nie, żadnych wspólnot bym nie polecał. My mamy miesięcznego Stefana, dlatego tak często o nim mówisz. No dlaczego? No to jest przecież tylko taka figura retoryczna. Stefani są świetni. No ja akurat znałem Stefana i zawsze się mówiło o Stefanie. No co? Jeżeli to, no nie zmienię tego. A to nie, ja bardzo pozdrawiam małego Stefana i Bogu niech będą dzięki, że jest mały Stefan. Mówię, nie, Stefan to nie jest, to jest tylko taka figura retoryczna, z której nie za bardzo umiem na razie zrezygnować. Myślę, że mam większe wady. Idź już spać, Dawid, z Bogiem. No ale 1000 ludzi. Aha, bo wiem, oni jeszcze może oglądają z tym, z opóźnieniem. Stefan jest ekstra. Racja. Idę spać, kochani. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wspólny czas i z Panem Bogiem. Dobrze, bardzo się cieszę, że jesteście. Naprawdę, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że są... O, 14.04 jest w USA, Kalifornia. I tym optymistycznym akcentem naciskam taki czerwony guzik, który mówi zakończ transmisję. Dziękuję wam bardzo i z Panem Bogiem. Zakończ.